Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszych rozmowach gości. Dziś temat Obudźcie Świat, rok życia konsekrowanego i dlatego tacy właśnie zacni goście w naszym studio, przedstawiciele różnych gałęzi życia konsekrowanego, przynajmniej tutaj w Polsce, z czego bardzo się cieszymy, bo są z nami. Zaczniemy od kobiet. Pani Katarzyna Owczarek z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Jest z nami również siostra Radosława Podgórska, franciszkanka, służebnica Krzyża z Lasek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami siostra Auzilia Gołębiowska, opatka klasztoru klerysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, także wiceprzewodnicząca konferencji sióstr klauzurowych. Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie.
I jest z nami ojciec Tomasz Kot, prowincjał jezuitów z Warszawy, przedstawiciel konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich.
Tak jest. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
No i ten piękny temat, obudźcie świat, to takie wezwanie, obudźcie świat. Dziś rozpoczął się rok życia konsekrowanego.
Powiedzmy sobie szczerze, że ten temat tak troszeczkę to zawdzięczamy samemu papieżowi Franciszkowi, który do zakonników, do męskich zgromadzeń, ale także w liście skierowanym do wszystkich, do całego Kościoła, w liście z okazji roku życia konsekrowanego, mówi, że oczekuje od nas, że my obudzimy świat.
No i to tajemnicze, enigmatyczne określenie obudzimy świat. Dlaczego obudzimy świat? Myślę, że to wyjdzie teraz w tym programie. Będziemy też starać się próbować może odpowiedzieć albo poszukać tych sposobów na obudzenie świata. Jakiego świata? Kto śpi? A kto czuwa? To są takie pytania, które od razu się nasuwają.
Na pewno nasi słuchacze czuwają. Tego jest
Mamy nadzieję.
Razem z nimi.
Życie konsekrowane. Następny termin, następne sformułowanie, niekoniecznie do końca zrozumiałe przez wszystkich, bo nieraz tam dowiedzieliśmy się, że może to chodzi o życie jakieś takie w zupełnej samotności, w milczeniu. Może ktoś tak pojmować. O co chodzi właśnie z tym terminem, zrozumieniem tego terminu? Jak my go rozumiemy? Jak powinniśmy rozumieć? Czym jest życie konsekrowane?
Życie konsekrowane związane jest ze składaniem ślubów, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Jest to konsekracja, oddanie swojego życia Panu Jezusowi, bycie dla Niego na własność, ale reprezentujemy tu różne formy tego bycia na własność. Jest siostra, która jest za klauzurą, w zamkniętym klasztorze i siostra, która tutaj czynnie i ojciec też, tak, czynny zakon działający na zewnątrz. Ja jestem przedstawicielką Instytutu Świeckiego, Instytutu Życia Konsekrowanego. Żyję w świecie i w ten sposób realizuję rady ewangeliczne. Właśnie żyjąc w świecie, nie jakby wchodząc do świata, tylko będąc w nim.
Życie konsekrowane, czyli składanie ślubów, czystości, ubóstwa, posłuszeństwo, bo...
Tak.
Najwięcej właśnie chyba zgromadzeń zakonnych i instytutów, no to te trzy rady ewangeliczne składa, ale są jeszcze inne, nieraz są też pewnie inne śluby też składane.
Niektóre zakony rzeczywiście mają, no niektóre formy życia konsekrowanego, powiem tak ogólnie, bo nie jestem specjalistą i nie wiem, czy przypadkiem niektóre instytuty życia konsekrowanego świeckie nie składają dodatkowych ślubów, ale zakonnicy na pewno tak. Niektórzy mają stałość miejsca, niektórzy ślub specjalnego posłuszeństwa Ojcu Świętego w sprawach misji. Ciekaw jestem, czy słuchacze znajdą i zidentyfikują te zakony, które tutaj wspominam poprzez te dodatkowe śluby.
Czy jest coś do wygrania?
Czy jest coś do wygrania? Tego nie wiem, to trzeba ojca redaktora zapytać.
Jest ślub klauzury.
I one mają zawsze jakąś, jak gdyby dodają pewną nutkę specyficzną, do danego, do danej rodziny zakonnej, czy do, mają coś, mają jakieś znaczenie. No tak sobie myślę, że ślub stałości miejsca, czy klauzury, nie wiem, czy to jest to samo, to na pewno matka lepiej powie, ale przynajmniej ten ślub stałości miejsca to się wziął od świętego Benedykta, który jak gdyby w ten sposób chciał powiedzieć, że ludzie nie żyją złudzeniami, szukając jakiejś idealnej wspólnoty, przenosząc się z klasztoru do klasztoru, mając nadzieję, że gdzieś znajdą coś idealnego, gdzie będzie można dobrze Panu Bogu i ludziom służyć, tylko w tym miejscu, w którym są, mają wierzyć, że Pan Bóg tutaj da swoją łaskę i oni z tą łaską rzeczywiście będą mogli żyć. Ale skoro już mówimy o tych ślubach, no to w takim razie jaka byłaby różnica, jeśli chodzi o ślub klauzury?
Na przykład siostry klaryski składają ślub klauzury. Wychodzi się tylko w bardzo koniecznych przypadkach. Na przykład teraz do lekarza, do szpitala, no, na głosowanie. Kiedyś to było tak surowo, że nawet na głosowanie siostry nie wychodziły, ale przychodzili właśnie z urnami i siostry głosowały w klasztorze. Nie wychodziło się do dentysty nawet, tylko przychodził dentysta z sprzętem takim, jaki wtedy był. To jest dzisiaj właśnie niemożliwe. Czy nawet innych jakichś takich zabiegów dokonywał na miejscu w klasztorze. Dzisiaj by się żaden lekarz i szpital na to nie zgodził, więc w tych przypadkach musimy wyjść.
A jaki cel był tego? Co intencja tego ślubu?
No właśnie takie no zamknięcie się i to był też w duchu pokuty. Mhm. Takie umartwienie. Jak najmniejszy kontakt ze światem, nie dla pogardy świata, tylko właśnie jako wymiar naszej pokuty na służbę świata, żeby nasze umartwienie, nasze wyrzeczenie lepiej służyło światu poprzez modlitwę i poprzez wyrzeczenie.
Pytam, bardzo proszę, siostra Radosława.
Też jesteśmy wdzięczne, że siostra wyszła do Radia Maryja.
No ja właśnie nie powinnam, no, ale to jest...
Nikomu nie powiemy.
No. A wszyscy, którzy słuchają teraz...
Rok życia konsekrowanego, no ten wyjątek może przejść. Ale a propos właśnie tej konsekracji, no tak mi, to ja sobie myślałam, że właściwa konsekracja to jest, dokonuje się przez chrzest i wszyscy chrześcijanie są konsekrowani, wszyscy przez chrzest, wszyscy chrześcijanie ochrzczeni są konsekrowani. Wszyscy są wezwani do tej pielgrzymki wiary, zmierzamy do Jeruzalem Niebieskiego, wszyscy są wezwani do nieustannej modlitwy, Pan Jezus powiedział, módlcie się nieustannie. Święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. To nie jest jakaś nowość, jakiś wyjątek, tak żeby ludzie, którzy pozostają w świecie, czuli się zwolnieni z modlitwy, bo się modlą zakonnice. Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do modlitwy. Tylko my z nowego tytułu też i nasza konsekracja. Z nowego tytułu. Bo my rezygnujemy z życia rodzinnego.
To jest taka nie dlatego, że ono jest złe.
Nie dlatego, że ono jest złe, tylko właśnie z miłości ku Bogu, bo właściwie to miłość nas pociąga i z miłości ku Bogu czynimy wszystko dla Niego i chodzi tu w sumie o ratowanie, o zbawienie ludzi. I my się oddajemy właśnie Bogu i Kościołowi, żeby współpracować z Kościołem w zbawieniu.
Czyli tak naprawdę byśmy wrócili do tego, co Pan Jezus mówi, mówiąc o tym, że są tacy, którzy są bezżenni, bo tacy się urodzili, niezdolni do małżeństwa.
Tak,
są tacy, których ludzie uczynili i są tacy, którzy pozostają bezżenni. A jeszcze trzeba powiedzieć, że tekst oryginalny Ewangelii jest mocny, którzy są eunuchami ze względu na Królestwo Niebieskie. Czyli to tak naprawdę z miłości do Boga, ale też ono ogarnia ludzi, bo to chodzi o Królestwo Niebieskie, które jest dla wszystkich ludzi.
No też jesteśmy dla wszystkich ludzi i jesteśmy z ludu i dla ludu, jak to jest w przyświęceniach kapłańskich powiedziane, że kapłani są wzięci z ludu i dla ludu i myślę, że można również tutaj nas, osoby życia konsekrowanego, też można przypisać takie słowo, dlatego że od Soboru Watykańskiego II jest można powiedzieć brzydko, podział na osoby, które mają święcenia i osoby, które nie mają święceń. Czyli w zasadzie wszystkie osoby życia konsekrowanego należą do ludu Bożego, czyli do stanu nieświęceń, czyli stanu świeckiego. Jesteśmy wszystkie razem z Państwem, ze słuchaczami naszymi.
Zakładając, że nasi słuchacze święceń nie mają.
No tak.
Nie ma klauzury w instytutach świeckich. Właśnie. Żadnej. Tak, nie ma takiej możliwości.
Żeby była klauzura.
Tak jest.
Czyli to nie jest taka wartość, która jest...
Przynależna do życia konsekrowanego? Tak, nie jest. Jakby tu zostają cały czas ten pierwszy temat wyjściowy, czyli śluby.
Rady Ewangeliczne.
Rady Ewangeliczne.
I Królestwo Niebieskie, i za Chrystusem wszyscy idziemy.
Radykalnie.
To może by nam pani Katarzyna powiedziała, i szczególnie słuchaczom.
Będzie nagroda.
No, na czym to polega w takim razie to życie, jak wy żyjecie?
Żyjemy tak jak większość ludzi.
Bez klauzury.
Bez klauzury. Żyjemy tak jak większość ludzi świeckich. I nawet powiem, tak przygotowując się tutaj do tego programu, tak zawstydzona byłam, bo myślę, że znam dużo świeckich osób, które żyją bez składania ślubów, a żyją pobożniej i bardziej bardziej jak święci. Tak. I znam takie osoby, które już są świętymi, no na przykład Edmund Bojanowski, który był świeckim człowiekiem, a założył takie piękne zgromadzenie. Ale też dzisiaj spotykam takich ludzi naprawdę żyjących w małżeństwie czy w samotnych, którzy nie złożyli ślubów, a żyją naprawdę bardzo pięknie. Więc ta istotna różnica polega tylko na tym, że noszę w sercu taką tajemnicę, że jestem cała dla Jezusa. I nikt nie musi o tym wiedzieć, nie mam tego wypisanego w jakiejś zewnętrznej formie. Jest to w moim sercu ukryte. Jest to taka piękna tajemnica, którą noszę w sobie.
Tutaj trzeba dodać, bo tak były rozróżnienia święcenia, nieświęcenia, więc tak jeśli chodzi o życie zakonów, bo ja o tym będę mówił, męskich, to w nich jest, można powiedzieć, duże zróżnicowanie, bo są bracia, są w ogóle zakony brackie, gdzie większość zakonników w tej formie życia konsekrowanego nie ma święceń kapłańskich. Są zakony kleryckie, gdzie większość, albo niekoniecznie większość, ale jak gdyby no rzeczywiście są tacy, którzy mają święcenia kapłańskie. Jest to taki element konstytutywny dla tego zgromadzenia czy zakonu. No i także w tych zakonach są także bracia, czyli tacy zakonnicy, oni są w pełni zakonnikami, jak gdyby tu święcenia nas nie dzielą. Taka forma istnieje, czyli można sobie powiedzieć, są także ci, którzy mają święcenia i uczestniczą w życiu konsekrowanym. Są osobami konsekrowanymi poprzez złożone śluby zakonne.
Także mamy już tak oględne pojęcie na pewno na temat życia konsekrowanego, ale cały czas próbujemy sobie odpowiadać na to pytanie, no co nas takiego wyróżnia? Bo wiadomo, że na pewno strój. I to w przypadku sióstr zakonnych, no to daje się wszędzie odczuć, w całej przestrzeni publicznej. Nieraz różnie jest, bo to jest i ta koszula pod koloratkę
u mężczyzn.
Tak.
Czasem jest habit no wyraźny. Właśnie. Na pewno nie można nie poznać franciszkanina na ulicy, dominikanina, czy kapucyna z brodą. Trochę już trudniej jest z tymi, którzy mają czarne suknie, które bardziej przypominają sutanny księży diecezjalnych. Czasami jest jakiś mały element, który to odróżnia, ale może być mało rozpoznawalny, jeśli ktoś nie ma często do czynienia. Albo rzeczywiście koszula koloratkowa, która jest takim znakiem i wtedy już zupełnie nic nie będziemy wiedzieli, jeśli nie będzie gdzieś w klapie marynarki jakiegoś małego znaczka, albo nie będziemy wiedzieli, że to jest akurat salezjanin, marianin, jezuita, redemptorysta, prawda?
Ale czy nawet taki strój zakonny, wiadomo, że to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, ale czy to nie jest jakiś znak, czy to nie jest symbol jakiegoś znaku właśnie obecności osób konsekrowanych w świecie? Czy można powiedzieć o jakimś znaku?
Nie wszystkich. Niektórych osób konsekrowanych jest to znak, ale osób świeckich konsekrowanych akurat nie jest to żaden znak, ponieważ niczym im nie wyróżniamy się. Ubieramy się dokładnie tak samo jak wszyscy w świecie. I tutaj nie ma tego znaku. Natomiast właśnie w życiu zakonnym jest i jest, myślę, że ważny. Siostra właśnie chciała tutaj...
Ale są zakony bezhabitowe.
Są, zgadza się, ale za to mają klauzury.
Ja, ponieważ jestem przedstawicielką czynnych zgromadzeń zakonnych, ale w naszym gremium konferencji wyższych przełożonych są również siostry, które nie noszą habitów. I rzeczywiście przyznać trzeba, że tutaj byłby problem z rozpoznaniem, czy dana osoba, powiedzmy, jest osobą życia konsekrowanego w Instytucie Świeckim, czy na przykład siostra jest w zakonie, tak zwanym po polsku się mówi bezhabitowym, chociaż może to nie jest takie szczęśliwe, tak
też.
Szczęśliwe określenie, ale też na przykład jeżeli siostry pracują w szpitalach, czy gdzie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, też w zasadzie przyjmują tą rolę anonimowości, życia ukrytego z Chrystusem w Bogu. Więc to rzeczywiście też jest, dla mnie, przyznaję, że dopóki nie byłam siostrą, to nie za bardzo się orientowałam, jaka to jest różnica między Instytutem Życia Konsekrowanego, a siostrami, które nie noszą habitów, a, no, bo siostry, które noszą habity, no to już jest jasne. Aczkolwiek przyznaję, że teraz są niektóre zgromadzenia, które na mocy decyzji kapituł zdecydowały się zmodyfikować strój habit, albo wręcz ten habit zdejmują na korzyść jakiegoś innego stroju, więc to też, niemniej jednak ja akurat noszę habit i wyczytałam też i odczytałam bardzo żywo tą zachętę Jana Pawła II, żeby jednak siostry, które są zgromadzeniami, w których jest habit, żeby tego habitu nie zdejmowały, chyba właśnie, żeby być znakiem, chyba że zachodzą konieczności duszpasterskie, gdzie będzie lepiej, jeżeli siostra będzie bez habitu.
Czy nie jest tak, że w ogóle te stroje habitowe, znaczy ten habit, tak, nie jest strojem kobiet z tamtej epoki, kiedy powstawały te zgromadzenia?
Tak, na ogół to tak.
No właśnie, to tak. Dzisiaj dla nas to jest
tak, z tym, że zakonnice, znaczy kobiety, które łączyły się, żeby potem stworzyć jakieś, dać początek jakiemuś zgromadzeniu, ubierały się w ten sam strój, tylko w kolorach ciemnych. I tak na przykład siostry...
Skromnych.
W ciemnych kolorach, tak, skromnych. Ale dokładnie taki był strój do niedawna, no kilkadziesiąt lat przed soborem jeszcze siostry Wincentego a Paulo nosiły te duże takie, kornety olbrzymie, że jak wchodziły do autobusów, to musiały bokiem wchodzić, bo inaczej... To był dokładnie strój kobiet francuskich tamtego wieku. I tak było w wielu innych zgromadzeniach i stąd takie dziwne były, bo to potem moda minęła, a te zakonnice w dalszym ciągu nosiły te same stroje i one potem wyglądały bardzo dziwacznie i nieraz naprawdę dużo pracy przy tych strojach było, bo to nieraz takie falbanki, jakieś harmonijki, to wszystko było poukładane.
No taki rys kobiecy, bym powiedział, tu chyba troszeczkę tak wychodzi, ale my się wydaje, żebyśmy się tak trochę nie zapędzili, bo jest takie stare, dobre polskie przysłowie, które mówi, że nie szata czyni zakonnika.
Tak. Czyli no właśnie, tak naprawdę, czyli co wtedy?
Czyli tak naprawdę jest jakaś inna rzecz. I myślę, że są różne strategie takie w świadczeniu, w dawaniu świadectwa i to chyba jest wpisane w życie konsekrowane bardzo istotnie, że my wszyscy jesteśmy po to, żeby dawać świadectwo na różny sposób, że te formy, powiedzmy sobie, bez specyficznego ubioru, czy zakonne, bezhabitowe, czy instytuty świeckie, no właśnie ten znak mają pokazać inaczej, bo wy przecież jesteście po to, żeby świadczyć, nie po to, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, tylko żeby świadczyć o Bogu, o Jego miłości, o Jego królestwie. My, nosząc stroje zakonne, skoro nie szata czyni zakonnika, to znaczy, że jest co innego i to jest to świadectwo, to jest coś, co można powiedzieć taki wymiar prorocki i owszem, można powiedzieć, to jest inna strategia, że są potrzebni tacy, którzy są znakiem zewnętrznym, widzialnym i to jest jak gdyby, można sobie powiedzieć, to ma swoje ograniczenia, ale swoje plusy i są tacy, którzy te same świadectwo, nie inne świadectwo, ale to samo świadectwo, te same świadectwo chcą przekazywać z, no właśnie, bez strojów, bez no tego zewnętrznego.
W mojej wspólnocie przygotowywałyśmy katechezę na rok życia konsekrowanego i jedna właśnie wymyśliła takie ćwiczenie dla młodzieży, zamieńcie się jakimś elementem stroju ze sobą. I czy to sprawi, że teraz będziecie tą osobą, bo założyliście jej strój? No właśnie, to chyba nie jest tak.
Czyli jak ja bym pani swoją suknię dał, to by to
nie... Nie, zdecydowanie nie byłabym jezuitką.
Dobrze.
Ale dokument Perfecte Caritatis mówi strój zakonny jako znak konsekracji.
Czyli znak, ale rozumiem, że to znak zewnętrzny, czegoś, co jest w sercu, co jest w
tak,
głębi.
Tak, oczywiście. Inaczej nie ma sensu.
Może się zapytał przedtem właśnie to, co nas wyróżnia. To tutaj przyszło na myśl to rozróżnienie, bo w Kościele istnieją te trzy powołania: kapłańskie, prorockie i królewskie. I to powołanie kapłańskie, no wiadomo, kapłani realizują.
Cały lud ochrzczony, bo to...
Znaczy do pewnego stopnia wszyscy właśnie uczestniczymy w tym mhm. powołaniu trójwymiarowym, bo wszyscy jesteśmy ludem Bożym skierowanym ku Bogu, idziemy ku niebieskiemu Jeruzalem, wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby się modlić nieustannie, wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby Pan Bóg był ponad wszystkim, ale właśnie są osoby wybrane, które w sposób szczególny realizują to powołanie, kapłani kapłańskie, w sposób szczególny. I my nie uczestniczymy, czyli nie mamy święceń w tym kapłaństwie sakramentalnym, prawda? Nie możemy odprawiać mszy świętej, nie możemy spowiadać, o, wiadomo. Ale możemy być pośrednikami w modlitwie, poprzez modlitwę możemy być pośrednikami, bo kapłan to też jest pośrednik między ludem a Bożym, no, a Bogiem. I w tym znaczeniu możemy wszyscy właśnie w jakiś sposób uczestniczyć w tym powołaniu kapłańskim. Ale to jest powołanie prorockie i to jest właśnie powołanie zakonne osób konsekrowanych z nowego tytułu, właśnie z tego tytułu, że składamy śluby jeszcze, oprócz tego, że jesteśmy ochrzczeni, to jeszcze składamy właśnie śluby, te rady ewangeliczne praktykujemy, ubóstwa, posłuszeństwa, czystości. A być prorokiem to właśnie być jakby tym palcem, który wskazuje na niebo. Ludzie, którzy na nas patrzą, myślą spontanicznie o Panu Bogu.
Tak, prawda? Tak, chcielibyśmy, żeby tak było.
No, a tak by powinno być. I my powinniśmy być takim znakiem. Jeśli nie jesteśmy, to powinniśmy się nawrócić, żeby nim być.
Tak jest.
I ten rok konsekrowany jest nie tylko po to, żebyśmy ludziom powiedzieli, że istniejemy, żeby nas zauważyli, ale też przede wszystkim na pewno po to, żebyśmy się sami nawrócili i sami byli światłem, byli tą miłością w Kościele i ludzi do tego też zachęcili właśnie tym naszym sposobem życia. Naszą gorliwością, naszą miłością, żebyśmy nie tyle słowami i kazaniami, ile właśnie naszym sposobem bycia. Dlatego ten rok życia konsekrowanego to myślę, że jest przede wszystkim po to, żebyśmy się my obudzili, osoby konsekrowane. Jak się obudzimy, będziemy obudzeni, to innych obudzimy. Bo jak sami nie będziemy przebudzeni, no to...
Ojciec Święty w tym liście o tym mówi.
I mamy być tym światłem, tak, na górze właśnie. A uczestniczymy też właśnie, wszyscy ludzie uczestniczą w tym powołaniu prorockim, bo każdy chrześcijanin ma obowiązek być właśnie też tym znakiem, tym dawać świadectwo wierności Ewangelii. Też żyć dla Boga, żyć Bogiem, bo to jest nasz priorytet w życiu, prawda? Wszyscy jesteśmy stworzeni do życia wiecznego. I potem powołanie królewskie to jest powołanie wszystkich ludzi świeckich. Polega na budowaniu tego świata. Budowanie tego świata, nie budowanie dla budowania, ale to budowanie ma budować, budując świat mamy siebie budować, czyli mamy, człowiek ma stawać się coraz bardziej człowiekiem. Bo może być budowanie, które polega na tym, że człowiek się gubi i zapomina o tym, co najważniejsze. I buduje, ale już sam właściwie traci swoje człowieczeństwo. No, budowanie świata ma polegać na tym, że człowiek ma siebie budować i ma być dla innych, dla dobra, dla służby. I każde powołanie ma być dla służby. No, ale wracając, to my jesteśmy właśnie tym znakiem prorockim, takim palcem wzniesionym. Tu mi przychodzi na myśl taka zasada katechetyczna, że katecheza jest wtedy dobra, jak budzi reakcję. Jakakolwiek reakcja. Jeżeli ci, co słuchają, zaczynają wrzeć, zaczynają reagować, choćby z nienawiści, to katecheza jest dobra, bo wzbudziła reakcję. Nie zasnęli, ale słuchali i jest jakaś reakcja. No oczywiście lepiej jest, jeżeli się ich zachęci, ale w każdym razie katecheza dobra właśnie ma budzić reakcję i nasz sposób bycia też ma być taki, żeby budził reakcję.
Trwają rozmowy niedokończone. Obudźcie świat, rok życia konsekrowanego. Przypomnę, że naszymi gośćmi są ojciec Tomasz Kot, siostra Auzilia Gołębiowska, siostra Radosława Podgórska, także pani Katarzyna Owczarek. Obudźcie świat, czyli wiemy, że również siebie mamy budzić, z tego wynika tutaj, co siostra Auzilia nam powiedziała. No i ten wymiar prorocki. Ciągle pytamy o ten wymiar prorocki. Jak on się wyraża tak na co dzień w naszym życiu, bo mamy tutaj cztery różne gałęzie życia konsekrowanego, jeszcze jest ich więcej, przypomnijmy, tak, bo są jeszcze przecież i dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy.
Różne formy rzeczywiście życia konsekrowanego. My tutaj jak gdyby przedstawicielami jesteśmy troszkę takich zrzeszonych form życia konsekrowanego, to znaczy różnych, my to nazywamy konferencji, trochę tak jak jest konferencja episkopatu, biskupów, także też różne formy życia zakonnego czy konsekrowanego są niektóre zrzeszone. Tak jest konferencja sióstr klauzurowych, konferencja zakonów żeńskich czy czynnych, męska to akurat i te takie bardziej kontemplacyjne czy pustelnicze, czy te bardziej czynne, wszystkie razem gromadzi i pani Katarzyna jest przedstawicielem konferencji Instytutów Życia Konsekrowanego. No właśnie, to nie wiem, czy wy nie zawłaszczacie sobie tego konsekrowanego, przecież my wszyscy konsekrowani jesteśmy, ale rozumiem, że tu chodzi o rozróżnienie, że to życie niezakonne, ale są też formy niezrzeszone, tak, i o nich też trzeba pamiętać, to jest też, o tym jest ten rok, ale gdybyśmy mieli wrócić do tego wymiaru prorockiego, to ja bym tak powiedział, że dobrym punktem wyjścia to jest taka postawa, czy figura proroka biblijna. Prorok taki w Biblii to jest ktoś, kto żyje między ludźmi, nie zawsze tak samo jak oni, ale jednak z nimi, i to jest ktoś, kto słucha Boga, tego co Bóg mówi, nasłuchuje, i to jest ktoś, kto słucha bardzo ludzi, czym oni żyją, stara się ich zrozumieć i wsłuchując się i w świat, i w Boga, jest w stanie światu coś powiedzieć, zinterpretować tę sytuację, w której on jest. Nie po to, żeby pouczać, ale żeby dać pewne światło, żeby pozwolić się orientować. Właśnie dlatego, że słucha Boga. I tak sobie myślę, że w tych różnych w tych różnych formach życia konsekrowanego, to my na różny sposób Boga słuchamy i na różny sposób mamy być takimi, tak jak matka mówiła tutaj, albo palcem wskazującym na Boga, albo pomagać zrozumieć rzeczywistość, Królestwo Boże, pomagać szukać woli Bożej. No i prorok musi spełnić różne warunki, ale to chyba to matce Radosławie bym zostawił, bo to bardzo fajnie mówi o tym, co jest takim warunkiem, żeby człowiek był naprawdę prorokiem.
Ja mam w tej chwili otwarty list ojca świętego Franciszka i ojciec święty napisał bardzo jasno, więc nie będę poprawiać osób mądrzejszych ode mnie. I ojciec święty napisał bardzo jasno: prorok otrzymuje od Boga zdolność zgłębiania historii, w której żyje, i interpretowania zdarzeń. I uwaga, jest jak strażnik, który czuwa w nocy i we dnie i wie, kiedy nadejdzie jutrzenka. Czuwa w nocy i wie, kiedy nadejdzie jutrzenka. Zna Boga, potrafi rozeznać, jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, bo jest wolny. Nie musi odpowiadać przed innymi panami, jak tylko przed Bogiem. Nie ma żadnych innych interesów niż sprawy Boże. Więc tutaj mamy rzeczywiście, mówiąc takim troszeczkę młodzieżowym językiem, Ojciec Święty nam już tutaj zakłada, przygotowuje rachunek sumienia, czy rzeczywiście wykonując, spełniając, starając się może spełnić funkcję prorocką, dbamy o to, my konsekrowani, o nasze poznanie Boga, czyli stanie przed nami modlitwa, czytanie Słowa Bożego i słuchanie tego Słowa, no i potem oczywiście życie.
Tym Słowem.
I jeszcze, proszę?
Życie tym Słowem.
Tak, i życie tym Słowem właśnie. I każdego dnia, i potem dopiero staje sprawa jeszcze służby, świadectwa. No i to już myślę, że nasi słuchacze by powiedzieli, czego oczekują od nas jako od proroków, bo to nie jest tak, że my przeczytamy sobie dokumenty i już wszystko wiemy, a myślę, że też jest bardzo ważny aspekt usłyszeć właśnie tu. Prorok słucha, tak jak ojciec Tomasz powiedział, że prorok słucha. No więc też my w tym czasie szczególnym nie tylko padamy na kolana przed Panem Bogiem i słuchamy Jego słowa i przepraszamy za to, co jest nie fair w naszym życiu, ale również chcemy słuchać wszystkich, którzy nas otaczają, którzy są życzliwi i też mniej życzliwi, bo to budzi sumienia i pomaga. My ufamy, że będzie nam bardziej pomagało być prorokami.
I musimy być jeszcze wolni. To mnie to bardziej najbardziej przeraża. Znaczy przeraża, fascynuje jednocześnie.
Taka wolność,
tak, od opinii ludzkiej, od własnych ambicji, od, nie wiem, tam samorealizacji się, jak wypadniemy tutaj w radiu, musielibyśmy być wolni od tego. I to jest trudne. To jest trudne, ale myślę, że to jest takie zadanie. I w tym liście papież Franciszek mówi nam, że tego od nas oczekuje. I tak sobie myślę, że pewnie ja mam taką nadzieję, tak mi się wydaje, że pewnie też tego oczekują od życia konsekrowanego wszyscy w Kościele. Bo tak sobie myślę, bo cóż po ludziach, którzy nie są wolni? Jaką mieliby wtedy wartość?
I Ojciec Święty jeszcze dodaje też, że oto ja podkreślałam też ten aspekt słuchania, ponieważ Ojciec Święty mówi, że oczekuje więc, że nie będziecie podtrzymywali utopii. Więc to jest też takie nastawienie się na słuchanie i na poszukiwanie również, czyli razem ze słuchaczami, razem z osobami, które nas otaczają. My szukamy dróg realizacji Ewangelii teraz.
A czy prorok, osoba konsekrowana jest idealny, idealna? Czy to ma być chodzący ideał? Bo często tak się wydaje, że do zakonu, a to tylko ręce złożone, a osoba konsekrowana to tylko właśnie...
Czy ojciec teraz zachęca do tego, żebyśmy publicznie tutaj powiedzieli o naszych słabościach?
Bo myślę, nie chodzi o słabości, tylko czy ja muszę być ideałem? Jako osoba konsekrowana.
Czy tutaj ktoś między nami?
Absolutnie, nie.
Pan nie mamy takiego studia.
Ludzi takich, jakich ma i nawet bardzo często też nieraz rozmawiając między nami, to się dziwimy, bo znałyśmy koleżanki, kolegów w klasie. Ten taki święty, tamta taka dobra, Pan Bóg wybrał akurat mnie. To ani nie najlepsza, ani nie najświętsza. Także Pan Bóg ma swoje kryteria i to dążenie do świętości, praca nad sobą, to jest to, co zbawia też i nas, i świat. Nie to, że już jesteśmy doskonali, ale to, że trwamy przy tym postanowieniu i chcemy coraz bardziej być wierni Ewangelii Jezusowi.
Czy można powiedzieć, że życie konsekrowane nie jest dla ideałów i świętych na wejściu? Na wejściu oczywiście ufamy, że wszyscy będą święci.
Początek mojego życia, właśnie powołania, był właśnie związany też z takim tematem. Czytałam książkę Jose Prado. I tam była, pod tytułem Formacja uczniów. Tam były wypisane wszystkie punkty, które powinien spełniać uczeń Chrystusa. I ja z taką naprawdę straszną przykrością to czytałam, bo nie spełniałam ani jednego z tych punktów, a bardzo chciałam być uczniem Pana Jezusa. No ale żaden punkt do mnie nie należał i to było takie załamujące troszeczkę, bo tak bardzo chciałam być tym uczniem. I modliliśmy się z pewnym kapłanem też o rozeznanie powołania, tak, dalszej drogi, taką modlitwę po prostu, tak, wspólnie ze spowiednikiem. I on otworzył Pismo Święte w takim pięknym fragmencie z Ewangelii świętego Marka. Pan Jezus powołał uczniów z Łodzi. Dla mnie to było bardzo ważne, że to Pan Jezus powołuje uczniów, tak, nawet takich niedoskonałych właśnie, takich, którzy nie spełniają żadnych warunków, to On decyduje, kto ma być Jego uczniem i kto ma pójść za Nim. Także tak, to jest tą niedoskonałością.
To jest wyzwanie do nawrócenia i my właściwie przed ślubie to się zobowiązujemy do tego, że będziemy rzetelnie nad sobą pracować. I to wszystko właśnie w wierności Ewangelii, z miłości do Boga i w służbie dla bliźnich. No, nie dlatego... Nie dlatego jesteśmy, bo widzieliśmy, że jesteśmy tak doskonali, że już tylko do zakonu można iść, bo już właściwie nie ma co robić. Nie, bo właśnie chcemy dążyć do świętości, chcemy się zobowiązać. I to jest nasza droga. Jesteśmy wszyscy skierowani ku niebieskiemu Jeruzalemi, cały lud Boży i my też. Z tym, że my właśnie w sposób szczególny się do tego zobowiązujemy i mamy być takim światłem na górze. Jak Ojciec Święty też pięknie mówi, to nawet mówi do adhorację Vita Consecrata wspólnoty, akurat mówi do klauzurowych, ale wszystkie osoby konsekrowane mają być takim światłem. Umieszczone niczym miasta na górze i światła na świeczniku. Mimo prostoty swego życia ukazują wyraźnie cel, ku któremu zmierza cała wspólnota kościelna. I to światło, które dzięki tym osobom oddanym całkowicie Bogu rozsiewa swe blaski na cały Kościół i świat, ta woń, która się rozlewa poza klasztor, to nic innego jak miłość. Miłość nas wezwała, jesteśmy dobrowolnie zamknięte, zamykamy się dla miłości. A siostry, osoby w zgromadzeniach czynnych dobrowolnie z miłości pracują dla Królestwa Bożego.
Ale siostry, rozumiem, że też pracują.
Tak,
siostry
pracujemy.
Klauzurowe.
Ja nawet mogę powiedzieć, co my robimy oprócz modlitwy. Bo na modlitwę to poświęcamy mniej więcej 7 godzin, może nawet trochę więcej. W to wchodzi medytacja, godzina, liturgia godzin, no i inne modlitwy. Ale my pracujemy, wykonujemy różne prace. I mogę teraz powiedzieć, jakie to są prace, jakimi się zajmujemy poza modlitwą. Oczywiście naszą modlitwę też musimy. Chcemy i zamieniamy na modlitwę. Bo czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, mówi święty Paweł. Mamy się modlić nieustannie. Więc i praca nasza, to tak samo ludzi w świecie. Praca powinna być modlitwą, służbą. No, a nasza tym bardziej. Więc co my robimy? Oczywiście różne prace domowe niezbędne, jak praca w ogrodzie, w kuchni, obowiązki furtianki, siostry pielęgniarki, ekonomki, która też musi bez przerwy patrzeć, czy gdzieś jakiś mur się nie wali, czy jakaś rura nie pękła. I to też jest taka praca intensywna, bo klasztory na ogół nie są maleńkimi domkami, nie? Więc też ma co robić. Ale oprócz tego klasztory, nie tylko mówię o naszym, ale w ogóle o klasztorach naszych tu w Polsce głównie, to siostry zajmują się następującymi pracami. Wypiek hostii, opłatków, też inne wypieki, haft artystyczny, komputerowy, ręczny, szycie szat i paramentów liturgicznych, obrusów na ołtarz, bielizny kielichowej, ornatów, stół i tak dalej, także sztandarów, chorągwi, pisanie ikon, malowanie obrazów, wykonywanie dewocjonali, chodzą różańce i inne różne pamiątki, figurki z gipsu, z wosku, kartki świąteczne, tłumaczenie z języków obcych, pisanie poezji, książek, artykułów. Niektóre klasztory wykonują też i wieńce, i wiązanki. Niektóre klasztory szyją na zamówienie, na przykład habity dla innych zgromadzeń. Niektóre klasztory udostępniają też pokoje dla studentek. Inne wynajmują, przyjmują też gości na dni skupienia czy rekolekcje i tym podobne.
Bardzo ciekawie zabrzmiał ten haft komputerowy, bo tak komuś może się wydawać, no siostry kontemplacyjne i komputer.
No teraz no nie ma wyjścia, bo już sam raz, że sam haft ręczny wymaga bardzo dużo też i czasu i teraz ludziom się spieszy, wszyscy chcą na wczoraj, więc a komputerowy jest szybszy, może też być ładny, potem można też coś ręcznie jeszcze podhaftować. Ale tak, siostry, no teraz zwłaszcza siostry młodsze świetnie się w tym orientują i też i potrafimy i projektować na komputerze. Także tutaj nie ma problemu i rzeczywiście gdzieś bez haftu komputerowego to trochę by było trudno.
Trwają cały czas rozmowy niedokończone. Obudźcie świat, rok życia konsekrowanego. Przypomnę, że naszymi gośćmi są siostra Radosława Podgórska, franciszkanka służebnica Krzyża z Lasek, siostra Auzilia Gołębiowska, klaryska kapucynka, opatka klasztorów w Ostrowie Wielkopolskim, także pani Katarzyna Owczarek z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz ojciec Tomasz Kot. prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. I zapraszamy Państwa do udziału w naszych rozmowach. Właśnie, być może to jest ważne zdanie, to co powiedziała siostra Radosława. Może czego oczekujecie od nas, jako od osób konsekrowanych? Też chętnie wysłuchamy takich wskazówek, może jakichś próśb. To, co przyjdzie właśnie, to, co trzeba powiedzieć na antenie, tego chętnie wysłuchamy, a być może zrodziły się jakieś pytania, jakieś ważne, poważne pytania, ale też i takie, które gdzieś tam kogoś nurtują, a wydają się być bardzo prostymi pytaniami. Być może jakaś refleksja. Zapraszamy do tego, aby się połączyć z nami. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozmowy niedokończone. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zgromadzonych. Mówi Danuta z okolic Kresnego Stawu.
Witam serdecznie.
Proszę ojca, ja z taką, może troszkę taką dziwną sprawą. Pani Katarzyna tak się martwiła, że się nie modlą za nich, bo się modlą tylko za zakony. A ja zrobiłam taką refleksję językową, że konsekracjo to z łaciny, prawda?
Tak
znaczy
jest.
Chyba ku świętości, o ile się nie mylę, bo mnie za dobrze łaciny nie uczono, ja jestem perelowiec. A zakon, na przykład w języku rosyjskim, w ogóle Słowian południowo-wschodnich, to znaczy właśnie jakby reguła, że ktoś żyje według zakonu. Czyli reguła równa się zakon w języku słowiańskim.
Tak,
myśmy się przyzwyczaili, no taka nazwa, zakon, zakon. Skąd mi to przyszło do głowy? Po prostu ja się tak bawię językiem polskim, tak mi ojciec mi tak zwrócił uwagę, nie jestem polonistką. Tam mamy słowo kon, jakby rdzeń, kon. Zakon, za końcem, patrzę za końcem. Tutaj jestem konsekrowany, jestem ku świętości, ku Panu Bogu, tak? A tu patrzę za końcem życia. Jak go dokonam, jak wykonam wszystko, co założyłam w swoim zakonie. Tak myślę, że siostra, że pani Katarzyna jest również zakonnicą. Według języka polskiego. Niech się nie martwi.
Może bardzo pani dziękujemy.
Praca,
dziękujemy pani.
Serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Też mieliśmy w przerwie właśnie rozmowę na ten temat, na temat tłumaczenia tego. Oczywiście bardziej chodzi o intencje i rozumienie, ale bardzo dziękuję za ten głos.
Ale możemy też jeszcze powiedzieć właśnie konsekracja i my jeszcze nie zaczęliśmy mówić, dlaczego konsekracja. I dlatego pani też tutaj rozpoczęła kolejny rozdział naszego powołania, że nasze powołanie realizuje się dopiero po drugiej stronie, można powiedzieć, czyli dążymy do życia wiecznego. Jesteśmy znakiem już tego życia tutaj na ziemi, a ciąg dalszy nastąpi, gdy nastąpi ten moment już ostatecznego spotkania z Panem Bogiem twarzą w twarz. Więc to pani dotknęła kolejnego takiego aspektu eschatologicznego, wymiaru eschatologicznego życia konsekrowanego. To się tak mądrze czasem mówimy w naszych rozmowach. A po prostu chodzi o to, że właśnie jak ojciec tutaj wspomniał w którymś momencie o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, to jest właśnie to, że my żyjąc tu na ziemi, żyjemy już rzeczywistością eschatologiczną. Nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, tylko już będą żyć jak?
No właśnie to pytanie o to jak. A czy właśnie w tej kwestii widzimy, jaki jest świat, dominuje może tutaj w naszym świecie zachodnim, taka kultura zaczyna dominować, może bardziej niż dominuje, kultura materialistyczna taka. Gdzieś jednak ten materializm się wszędzie wkrada i czy teraz to nasze powołanie, ten nasz znak obecności eschatologii, jako eschatologii, znak obecności Boga w tym świecie, czyli no właśnie te głoszenie tej eschatologii, czy to nie jest na pierwszym, nie powinno być nawet na pierwszym miejscu wśród nas, wśród osób konsekrowanych?
To ja tak sobie myślę, że, no bo tak, żeby uprościć troszkę, bo no jak rozumiem, że słowa są techniczne, teologiczne, jak najbardziej na swoim miejscu, ale no nie wszyscy pewnie studiowali teologię i czasem mogą być mylące. No samo słowo eschatologia z greckiego pochodzi i oznacza jak gdyby rzeczy ostateczne. Nie tyle chodzi może czasami o to, że to będzie jak koniec świata, można powiedzieć w takim sensie, że to koniec, ale chodzi o coś takiego, że od tego końca, czy od celu, ku któremu coś zmierza, czy jest taki moment, który tak naprawdę oświetla, o co tu chodzi, prawda? Tak sobie wyobrażam, że dobrą taką metaforą byłoby, że jak człowiek idzie, jest w lesie i wszędzie widzi drzewa i nie wie, w jakim kierunku iść, żeby dotrzeć do celu, to jeśli ten cel zna, jeśli nie szuka po omacku, tylko go wie, do czego, ku czemu jest stworzony, do czego ma dążyć, to mu się wtedy rozjaśnia jakoś droga. I to jest takie, jak gdyby można powiedzieć, zdolność patrzenia na naszą rzeczywistość tu i teraz, taka jaka jest, te czasy, które są. My ich nie lekceważymy, natomiast no, pamiętamy, skąd jesteśmy, jaki jest, kto jest naszym stwórcą, jaki jest projekt, jaka jest jego projekt wobec nas. I to nam pozwala lepiej zrozumieć i ocenić rzeczywistość teraźniejszą. I oczywiście w tym sensie to by znaczyło to eschatologiczne spojrzenie, czyli tak jak gdyby taka zdolność spojrzenia od końca, czyli jak gdyby od, no, ku czemu to ma zmierzać, ale można powiedzieć, że taka jak gdyby no, z lotu ptaka troszeczkę, że umiem ogarnąć to wszystko. Tak, to taka jest rola no właśnie prorocka i wszystkich, wszystkich form życia konsekrowanego, wszystkich zakonów, wszystkich instytutów życia konsekrowanego.
Czyli można powiedzieć, że mamy GPS-a i wstawiamy cel Pan Bóg, zjednoczenie z Nim. No i teraz jesteśmy kościołem pielgrzymującym.
Tak, i drogi są różne, i kręte, i zakręty. Wiadomo, jak to, to dobre dla kierowców będzie. Ci, którzy jeżdżą z GPS-em, jednak matka ma wyczucie, widzę tutaj, to pokazuje. Ale tak, to jest jak najbardziej fajny obraz, który pokazuje, jak się nie pogubić. I to myślę, że właśnie o to tutaj chodzi. O to tutaj chodzi, że my nie możemy stracić z oczu przede wszystkim tego, skąd jesteśmy, kto nas stworzył i do czego nas powołuje. I to jest to Królestwo Niebieskie. To jest ta bezrzędność, czy w ogóle poświęcenie się, konsekracja, ofiarowanie się Bogu, żeby temu służyć, żeby On się z nami posługiwał w świecie.
Myślę, że uświadamianie sobie tego i kierowanie się tym w życiu, w naszej pracy, w naszej służbie światu, to właśnie na tym polega. Uświadomieniu sobie przede wszystkim i wszystkim, że Kościół cały jest z natury oddany kontemplacji, ma być zjednoczony, ma być skoncentrowany na Bogu. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby przechodzić z ciemności do światła, z grzechu do świętości i kroczymy wszyscy ku niebieskiemu Jeruzalem. I to jest chrześcijańskie powszechne powołanie i my mamy, uświadamiając sobie to powołanie, żyjąc nim, mamy pomagać też i ludziom żyjącym w świecie, właśnie żeby w ten sposób odbierali też to powołanie nasze do miłowania Boga, do kroczenia do niebieskiego Jeruzalem, do bycia tym światłem, bo wszyscy mamy być światłem. My możemy być tym światłem trochę wyżej wzniesionym, żeby innym oświetlać też drogę, ale właśnie poprzez tą naszą wierność. Ale wszyscy, każdy chrześcijanin też powinien w jakiś sposób być tym światłem dla swojego otoczenia.
Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Szczęść Boże.
I chciałem podzielić się swoim spojrzeniem na sprawę powołania i tego budzenia. Mianowicie przed wszystkimi powołaniami na pierwszym miejscu stawiam powołanie do życia. Bo gdybyśmy nie byli powołani do życia, to nie byłoby innych powołań. Następną sprawą jest powołanie do aktywności, bo Pan Bóg od razu na początku powiedział do człowieka, że daje ci w ziemię posiadanie i czynią sobie podaną. Więc nie mamy, prawda, być osobami takimi śpiącymi. A na temat tego właśnie człowieka śpiącego jest takie zdanie w Piśmie Świętym, którego nie potrafię umiejscowić, ale ono brzmi mniej więcej tak. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, niech zajaśnieje ci Chrystus. I teraz, jeśli ja sobie uświadamiam, że jestem stworzony na wzór i na podobieństwo Boga. Mówi się poza tym, że w każdym człowieku mieszka Chrystus. No to uważam, że rzecz w tym, aby było go więcej niż mnie, a najlepiej gdyby był tylko on, bo w ten czas właśnie ma szansę mieć to zajaśnienie. I to zajaśnienie sprawia, że wnętrze człowieka się jakoś rozświetla i okoliczności zewnętrzne mojego życia nie zmieniają się, natomiast ja widzę je oświetlone przez Chrystusa. I taka praktyka życia codziennego w moim przypadku ma dla mnie znaczenie ocalające dla mojego życia, ale przede wszystkim ma znaczenie inicjujące. Jezus mi dodaje chęci do życia oraz wyposaża mnie w ducha zgody na własne życie. No jeszcze bym chciał powiedzieć coś takiego, że przede wszystkim chciałbym taką rzecz, czy jest jakieś rozgraniczenie między słowem powołany, a wezwany, bo jest takie słowo w piśmie, że wielu było wezwanych, lecz mało wybranych. I tu ewentualnie, gdyby ojciec jezuita mógł na to pytanie odpowiedzieć. A jeszcze chciałem śmieszną historię opowiedzieć. W pewnym mieście powiatowym kiedyś, idąc ulicą, zobaczyłem przed sobą zakonnicę. Staruszka już latką się podpierała. Kiedy się z nią zrównałem, tak po prostu przeprosiłem, mówię, siostro, chciałbym powiedzieć coś niemodnego. Słucham pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, jak pan się pomylił, proszę pana. Chrystus jest modny w każdym czasie. Popatrzyłem, uśmiechnąłem się i mówię, bardzo dziękuję za pouczające słowo.
Bardzo dziękujemy.
To z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy pana, panie Pawle.
Tylko powiem, że to jest z Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Jest takie piękne tłumaczenie Biblii Gdańskiej bodajże. Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. To tak a propos tekstu. A tutaj już
ojciec Tomasz był...
Ja zostałem wywołany do tablicy. Ja tak sobie myślę, że takie... tak idąc nawet tropem tego, co pan Paweł, zdaje się, tak? Jeśli dobrze
tak,
mnie
pan
pamiętam,
Paweł.
Pan Paweł powiedział, to no pierwsze powołanie to jest nasze do życia. My jesteśmy powołani do życia i to chyba troszeczkę jak gdyby już wyjaśnia, co to znaczy, że wielu jest w ogóle powołanych. No tak, to jak gdyby w perspektywie wiary, to my wierzymy, że Pan Bóg nam, dając życie, nam wszystkim daje powołanie. Nie ma ludzi bez powołania. Ono może być różne, ale wszyscy są powołani, czy wszyscy są wezwani. Bo to jednak jest miłość, która daje dar, bo to jest przede wszystkim życie, to jest dar i zadanie. No to, to się każdy dar doprasza się, jak gdyby, można powiedzieć, odpowiedzi. I my odpowiadamy naszym życiem. Z tym słowem, że jest niewielu wybranych, to może sugerować i sugerowało na przestrzeni wieków taką interpretację, no nie do końca właściwą, pewnej predestynacji, takiej, można powiedzieć, w predestynacji, czyli przeznaczenia, że tylko niektórzy mogą liczyć na to, że na przykład zostaną zbawieni, prawda? Bo oczywiście słowo predestynacja, przeznaczenie jest i święty Paweł mówi, że w nim zostaliśmy wszyscy wybrani i przeznaczeni do tego, aby być synami Bożymi. To oczywiście takie przeznaczenie w tym sensie jest, natomiast nie ma takiego przeznaczenia u Pana Boga, że on zamyka komuś drogę, że na przykład są ludzie, którzy no cokolwiek by nie zrobili, to oni nie będą wybrani i tak dalej. To raczej ta kwestia to jest po naszej stronie, po stronie odpowiedzi. My możemy na dar bycia wezwanymi przez Boga, bycia obdarowanymi przez Boga, czy bycia powołanymi przez Boga, po prostu nie odpowiedzieć, nie dać się wybrać Bogu, nie odrzucić to. I myślę, że lektura w tym kluczu tych fragmentów Pisma Świętego jest właściwa. To nie tyle Pan Bóg nie wybiera i kogoś odsuwa, tylko to raczej my nie podejmujemy daru, który otrzymujemy. Jest taka pokusa myślenia troszeczkę, że niektórzy to jakoś są szczególnie wybrani, a inni nie, pomijani i tak dalej. No trzeba powiedzieć sobie, że były takie religie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, gdzie no, na przykład niektórzy byli synami światłości w jakikolwiek sposób i oni cokolwiek by zrobili, nigdy nie mogli upaść, natomiast byli tacy, którzy byli wykluczani, bo w jakiś sposób nie należeli do tych wybranych. Nie o to tutaj chodzi, absolutnie, tylko tu raczej chodzi o coś takiego, że w tym, że wszyscy jesteśmy powołani, wszyscy mamy dar życia. On później też się konkretyzuje na różnych formach powołania, prawda? Bo to się uszczegóławia, bo człowiek jest zawsze żyjący, jest konkretny, my jesteśmy różni. To jest bogactwo, które mamy od Boga. Jedni później idą za Chrystusem, żyjąc w małżeństwie, inni podejmują formy różne życia konsekrowanego i tak dalej. Ale tu wszędzie można nie odpowiedzieć. Jak gdyby nie... To trochę taka przypowieść o tym, o uczcie, że można przyjść tam bez szaty godowej i tyle. Myślę, że to jest jakoś tutaj ważniejsza rzecz, nie dać się wciągnąć w jakiekolwiek takie no, myślenie o jakimś wykluczaniu przez Boga, bo Jego nie ma, to raczej my możemy się wykluczyć, nie odpowiadając na Jego dar.
No bo Bóg jest miłością i wzywa nas wszystkich do tego, żebyśmy odpowiedzieli miłością na miłość. I wszyscy, wierzący, niewierzący, ochrzczeni, nieochrzczeni, jesteśmy wezwani przez Boga, stworzeni przez Niego, który z miłością, powołani do miłości, żeby mu odpowiedzieć tą miłością. I my, chrześcijanie, czy osoby jeszcze tym bardziej konsekrowane, mamy przede wszystkim właśnie odpowiedzieć, to jest powołanie główne, odpowiedzieć miłością na miłość, na różny sposób, służąc innym. Ale trudno by powiedzieć, prawda, żeby Pan Bóg niektórych powołał z miłości do miłości, a innych odsunął. Mhm.
I nawet konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, tak umieszcza powołanie, powszechne powołanie do świętości w Kościele przed rozdziałem o zakonnikach. Wtedy jeszcze było słownictwo zakonnicy tutaj tego rozdziału. Tu uśmiecham się serdecznie do pani Katarzyny. Natomiast w tym rozdziale jest to jeden z piękniejszych rozdziałów, który stawia nas w płaszczyźnie tych wszystkich powołanych. Że pan Paweł był wybrany do czegoś innego i pan Paweł na pewno wykonuje swoje zadanie o wiele lepiej ode mnie, niż ja bym była na miejscu pana Pawła. A ja jestem wybrana do tego miejsca, gdzie ufam, że je jakoś wykonuję też i każda z sióstr w zgromadzeniu czynnym też się każda z nas osób konsekrowanych stara się wykonać zadanie, które odczytuje, że jest jej powołaniem. Także to, co kontynuuje tak troszeczkę myśl ojca Tomasza, że właśnie temat i powołania, i wybrania to jest bardzo taki, bardzo, bardzo szeroki. Moglibyśmy o nim pewno całą noc rozmawiać między wybraniem. Bo możemy postawić sobie pytanie, czy ja się czuję powołana i czuję się wybrana. I tutaj oczywiście też już każdy z nas, myślę, że może przejąć tą pałeczkę i ciąg dalszy rozważania, że mówimy, że jeżeli ktoś jest lekarzem dobrym, to się mówi, to jest lekarz z powołania. A jeżeli to nam postawił nawet taką myśl ksiądz arcybiskup Gądecki na konferencji wyższych przełożonych, a co będzie, jeżeli powołanie stanie się zawodem? Więc to też jest takie dla nas mały punkt zastanowienia i też postawienia sobie, czy ja moje powołanie traktuję jako wybranie. Że rzeczywiście Pan Bóg sobie tak wymyślił dawno, dawno, jak mnie jeszcze nie było, że będę akurat miała wykonywać to zadanie. Tu już jest sprawa naszego, znowu wracamy do proroctwa, do wierności naszemu wybraniu i powołaniu. Każdego z nas, każdego z Państwa, którzy nas słuchają, sióstr i wszystkich innych.
Ja myślę, że jeśli nie wszyscy odpowiadamy na to, to dlatego, że ta odpowiedzieć miłością na miłość, to jest trudne, wiąże się z krzyżem. A krzyż wymaga ofiary, wyrzeczenia się siebie i dlatego wielu się cofa. I nie przyjmuje tego powołania, nie odpowiada Panu Bogu na Jego wezwanie, bo nie przyjmuje po prostu krzyża. My wiemy dzisiaj, jak jest krzyż traktowany. Krzyż się odrzuca, cierpienie się odrzuca. Teraz wszystko jest nastawione na to, żeby jak najmniej cierpieć, żeby nic nie bolało, żeby było fajnie. Cierpienie, krzyż człowiek odrzuca dzisiaj. Tak odrzucał zawsze, a dzisiaj może jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.
No ja tak myślę, że prawdziwy krzyż to pierwszy odruch. Jak jest prawdziwy krzyż, nie taki powiedzmy sobie łatwy do niesienia, który, no to prawdziwy krzyż jak przychodzi, to każdemu jest trudno i pierwszy odruch jest taki, no tak jak Jezus mówi, no zabierz ode mnie ten kielich. I to dopiero później przychodzi później przychodzi taka refleksja i wierność i zaufanie Bogu, kiedy on mówi, no ale nie moja, ale twoja wola, niech się stanie. Ale tak ciekawy jestem, bo tak sobie myślę, tak, no dobrze, my tutaj mówimy o życiu konsekrowanym, to jest my wszyscy tutaj i tych, kogo reprezentujemy troszeczkę, czy tę drogę życia, którą reprezentujemy w Kościele, my wierzymy, że to jest powołanie, które my otrzymaliśmy od Boga, że Bóg nas do tego wzywa. My wierzymy też, że życie konsekrowane i tak w sumie właściwie, że ono jest darem nie tylko dla nas, ale że ono jest darem dla całego Kościoła przez nas także w jakiś sposób. A ciekawe jestem no tego, czy nasi słuchacze byliby sobie w stanie wyobrazić Kościół bez życia konsekrowanego. No tak, gdyby na przykład, no bo my możemy, to trzeba jasno powiedzieć, że owszem, to jest bardzo starożytna forma w Kościele, pojawia się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale Zresztą w Starym Testamencie też jest pewna forma konsekracji, nazireat, ale czy gdybyśmy dzisiaj mieli tak sobie wyobrazić Kościół, że na przykład jednego dnia kasujemy wszystkie zakony, wszystkie instytuty życia konsekrowanego, czy taki Kościół jesteśmy sobie w stanie wyobrazić? I jeśli by zabrakło życia konsekrowanego w Kościele, to czy czegoś temu Kościołowi by brakowało? To oczywiście no, hipotetyczne takie rozważanie, ale myślę, że ono może nam troszeczkę pomóc zrozumieć, jak gdyby w jakim sensie to powołanie do życia konsekrowanego nie jest tylko nasze, ale jest dla całego Kościoła. Że ono jest ważne dla diecezji, dla ludzi świeckich, dla biskupów, dla kapłanów, a nie tylko dla nas, którzy te życie prowadzimy.
No, papież Franciszek napisał, że nie wyobraża sobie życia. Jak to by było bez sióstr?
Kościoła.
Bez kościoła, sióstr. Tak, kościoła bez sióstr.
Bez osób konsekrowanych.
Mm-hmm. Może odbierzemy już kolejny telefon. Bardzo prosimy. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Proszę, odbierzemy już.
Halo? No, chyba nie wyłączyliśmy radia. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja sobie w ogóle nie umiem wyobrazić swojego, naszego życia bez sióstr.
A możemy znać Pani imię?
Małgorzata, ja telefonuję z Kłodzka. A Kłodzko jest takim przepięknym miejscem na mapie Polski, gdzie i w samym Kłodzku jest kilka zgromadzeń zakonnych. W ogóle to mamy prawie asyż, bo mamy i siostry klaryski, i ojców franciszkanów w jednym mieście. Na wyciągnięcie rąk dosłownie. Mamy dookoła tych zgromadzeń zakonnych, żeńskich tak dużo, że nie umiałabym ich w tej chwili wyliczyć. Ale do czego zmierzam? Pragnę dać świadectwo przyjaźni trwającej już ponad pół wieku i w takiej przyjaźni, w której nastąpiła zmiana pałeczki sztafety pokoleń. Przyjaźń, która łączyła moich rodziców z zakonem sióstr, z klasztorem w Kłodzku i z racji zawodu mojego ojca, który był organistą i prowadził chór, pomagał, współpracował u sióstr w klasztorze również. I powiem tak, że ta przyjaźń to jest najserdeczniejszy spadek i testament moich rodziców. I myśmy zostali obdarowani przyjaźnią sióstr. I myślę, że wzajemnie również staramy się nieść tę przyjaźń, tak jak powiadam, już ponad pół wieku. Ja w tej chwili już jestem nie tylko mamą, ale i babcią. I powiadam, że siostry to są siostry orędowniczki, wstawienniczki. Siostry, które wysłuchują. Bywały sytuacje, że można powiedzieć, że szkoda, że siostra nie może wysłuchać spowiedzi, bo zawsze służyły sercem słuchającym, sercem kochającym, a dzieje się to wszystko u stóp Pana Jezusa Eucharystycznego, bo jest tam nieustająca, wieczysta adoracja, w którą się również i świeccy włączyli. I wzajemnie po prostu idąc przez życie, idziemy niosąc taką piękną przyjaźń. I ja teraz tak bardzo publicznie pragnę tym naszym kochanym siostrom, matkom, przełożonym, które na przestrzeni tych dziejów się zmieniały, niektóre już są na najpiękniejszej warcie u stóp tronu Pana Boga. Pragnę im podziękować za całą miłość, którą przez ich ręce i serca otrzymujemy jako rodzina i wsparcie.
Bardzo dziękujemy Pani Małgorzato. Serdecznie pozdrawiamy. Za te piękne słowa.
Pani Małgorzacie, to można tylko powiedzieć, bo tak słuchając tego świadectwa, to przychodzi taki fragment listu papieża Franciszka. W pewnym momencie, kończąc list, papież Franciszek pisze, że listem tym zwracam się nie tylko do osób konsekrowanych, ale także do ludzi świeckich, którzy dzielą z nimi ideały ducha i misję. Wokół każdej rodziny zakonnej, a także Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich jest bowiem obecna pewna większa rodzina, rodzina charyzmatyczna. To tak myślę, że pani Małgorzata to właśnie w takiej rodzinie wokół tego klasztoru konkretnego no to jest członkiem i to myślę, że to wzruszenie, które słyszeliśmy też, to mówi właśnie o czymś takim wielkim. Spadek, przyjaźń. Papież Franciszek mówi, że to rodzina charyzmatyczna. Pani Małgorzato, ja myślę, że ten list, no to warto przeczytać, bo to jest także list do Pani, nie tylko do zakonników, zakonnic czy osób konsekrowanych, ale także do takich ludzi jak Pani.
List jest dostępny na stronie na przykład Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Jest to list apostolski Ojca Świętego Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Można go znaleźć łatwo. Jeszcze raz przypomnę stronę: Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich.
A skoro mówimy o stronach internetowych, czy każda konferencja waszych instytutów, waszych zakonów ma stronę internetową, tak? Czy możemy gdzieś uzyskać taki, nie wiem, adres, jakie są adresy tych stron, czy jakoś wpisać?
Tak, oczywiście.
Wygooglować, jak to się teraz mówi.
Wygooglować, tak. To pewnie trochę dla młodszych słuchaczy, chociaż nigdy nic nie wiadomo, bo są osoby także w różnym wieku, które sprawnie się posługują. Myślę, że każda, dzisiaj pewnie prawie każdy zakon i każdy instytut świecki ma swoją własną stronę internetową. Jak się zna nazwę, to znajdzie się też w internecie odpowiednią stronę, informacje, historię o założycielu, ale też konferencje, czyli te takie zrzeszające, ciała zrzeszające zakony żeńskie, męskie i instytuty świeckie mają swoją taką, takie strony. Do mężczyzn to jest życiezakonne.pl, myślę. Trzeba, pani Katarzyna zaraz sprawdzi na pewno nam to, bo biegle się komputerem posługuje. Siostry mają...
Tak, siostry zgromadzeń czynnych mają bardzo, jeżeli klikniemy w skrót KWPZZZ, czyli Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Jeszcze powtórzę, KWPZZZ. Tam można znaleźć wiele, wiele ciekawych informacji o naszej konferencji, w której jest zrzeszonych 101 zgromadzeń, a wśród tych 101 zgromadzeń jest prawie 19 tysięcy sióstr zakonnych i profesek wieczystych, i profesek czasowych. No i jeszcze jest też mowa o siostrach nowicjuszkach i postulantkach i oczywiście o dziełach, które prowadzimy. Zapraszamy na naszą stronę. I jeszcze siostry klauzurowe.
Tak, siostry, konferencja sióstr klauzurowych ma, można wejść na naszą stronę www.klauzura.katolik.pl i tam są wiadomości o wszystkich naszych klasztorach klauzurowych w Polsce. W sumie mamy 88 klasztorów. Wśród nich są siostry Annuncjatki, Benedyktynki, Benedyktynki Sakramentki, Bernardynki, Betlejemki, Dominikanki, Kamedułki, Klaryski i ubogie siostry Świętej Klary, Klaryski Kapucynki, Klaryski Odwieczystej Adoracji, Norbertanki, Redemptorystki, siostry Szenstackie Odwieczystej Adoracji, Służebnice Ducha Świętego i Wizytki. W tych wszystkich klasztorach jest około 1350 sióstr.
Pozdrawiamy oczywiście wszystkie siostry, wszystkie osoby konsekrowane. A już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Boże.
Szczęść Boże.
Ja z pytaniem do siostry Klaryski z klasztoru.
A jak ma pani na imię?
Zofia z Podkarpacia.
Prosimy, słuchamy.
To znaczy nie jesteśmy na antenie, tak?
Jesteśmy cały czas na antenie. Wszystko słyszeliśmy i chodzi tak, o pytanie.
My
tak.
Też możemy coś odezwać.
Mam takie pytanie po prostu dla siostry Klaryski z klasztoru zamkniętego. Nie wiem, czy wypada pytać, ale chodzi mi o odmawianie różańca. Ile razy dziennie siostry odmawiają różaniec w takim klasztorze? Raz czy więcej?
To znaczy wspólnotowo odmawiamy raz. Ale potem każda siostra indywidualnie odmawia tyle razy, ile tego pragnie. Ale wspólnotowo odmawiamy jeden różaniec.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani za to pytanie. Już od razu odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wojciech z Bielska-Białej. Pozdrawiam wszystkie osoby konsekrowane. też jest osobą konsekrowaną, znaczy tak za zgodą spowiednika, bo podjąłem już w 90 roku ślub bezżenności, pierwszy na rok, a później na całe życie. Chciałem się podzielić tym, po prostu co jakoś Pan Bóg dał mi no, realizować jako najistotniejsze w moim życiu. Mianowicie przede wszystkim wszystko wyprowadzać z miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I co jest szczególnie, pamiętam jak Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie Marii Alakowi, powiedział, zacytuję, pragnę, by mnie ludzie kochali w Przenajświętszym Sakramencie, ale pragnieniem tak gorącym, żeby ono mnie paliło, a nie znajduję nikogo, kto usiłowałby według mego upodobania zaspokoić to pragnienie, dając w zamian coś za moją miłość. No i to właśnie koniec cytatu. To pragnienie Pana Jezusa to jest oczywiście, ja rozumiem, naturalne dla każdego człowieka. Pan Jezus jako Bóg właśnie przyszedł do nas jako człowiek, prawda? I pragnie miłości. No i myślę, że to jest takie zasadnicze, prawda? Żeby osoby konsekrowane były wzorem miłowania Jezusa jako małżonka po prostu. To jest kryzys miłości małżeńskiej, prawda? No to bierze się właśnie z braku zainteresowania w jakimś tam momencie, prawda, współmałżonkiem i się małżonce rozpadają, no bo na przykład jest za dużo czasu się poświęca na przykład dla dzieci albo dla kariery, dla pracy, a nie ma na przykład czasu, żeby po prostu być ze współmałżonkiem. No i tutaj właśnie jest, myślę, taka sama sytuacja, że no, często możemy się tak troszeczkę jakby no słudzić, że coś robimy, ewangelizujemy, no a nie mamy czasu dla Pana Jezusa właśnie jako naszego małżonka. No i to jest takie jakby zasadnicza rzecz, którą chciałem się podzielić. I tutaj jeszcze zacytuję taką świętego Alfonsa Marię de Liguoriego, nauczał o dziękczynieniu po komunii świętej. Tak, pisze tak. Nie ma modlitwy milszej Bogu, a dla dusz pożyteczniejszej nad modlitwę dziękczynną po komunii świętej. Zdaniem wielu poważnych autorów komunia święta, póki trwają postacie sakramentalne, niezmiernych łask udziela duszy, jeśli ta nie zaniedbuje wzbudzać coraz to nowych aktów wiary. Dlatego dusze pobożne starają się po komunii świętej tak długo trwać na modlitwie, jak tylko mogą. No i tutaj jeszcze dam taki przykład. Teraz mamy rok terezjański, prawda? 500 lat od nie, urodzin czy śmierci, nie pamiętam, świętej Teresy Wielkiej. I tu akurat z Edyty Stein, świętej Edyty Stein z Księgi Twierdza Wewnętrzna mam taki cytat. Za ślubiną mistycznym, to mówię o Teresie Wielkiej, Edyta Stein o Teresie Wielkiej, za ślubiną mistycznym towarzyszyło u świętej widzenie wyobraźni. Było to w chwilę po przyjęciu komunii świętej. Pan stanął przed nią z wielką jasnością, wdziękiem i majestatem, taki jakim zmartwychwstał i rzekł do niej. Czas już, abyś sprawy moje wzięła za własne swoje, a ja będę miał pieczę o twoich. Na koniec cytatu. No i podobnie tutaj prowadzę taką stronę o nazwie Adoracja, tych różnych właśnie, jak można powiedzieć, kolekcjonuję i staram się wyszukać takie fragmenty, które potwierdzają, jak ważna jest modlitwa właśnie po Eucharystii. No tu właśnie na przykład jest ojciec Pio z wielkim przykładem. Też właśnie zaślubiny mistyczne też miał u niego po Eucharystii. Gdy był na chórze już po zakończeniu Eucharystii, modlił się, później to opisuje spowiednikowi właśnie, jakich doznał właśnie, że zostało takie przebicie taką rozpaloną włócznią jego serca.
No panie Wojciech,
właśnie, żeby jeszcze zakończyć, to właśnie myślę, że to jest istotne, bo jest taki pewien konkret, ale on wyraża miłość do Jezusa, że no, często widzimy, że w obecnym czasie no, kościoły pustoszeją w momencie, gdy kapłan odchodzi od ołtarza, prawda, jest, interpretuje się też błędnie, prawda, że no, idźcie, i te miejsca jest, to znaczy, że no, idźcie już teraz ewangelizować, prawda, a tak wcale nie jest, bo jak popatrzymy na, akurat jestem biblistą, popatrzymy na to, co się działo po w niebo wstąpieniu, to Pan Jezus powiedział do apostołów, a teraz jeszcze poczekajcie na moc Ducha Świętego, prawda? Czyli oni jeszcze z Maryją, królową apostołów, prawda? Niewiastą, no, niezwykle bliską Boga, mądrą właśnie, która ich, myślę, właśnie ona ich zaprosiła, trwajcie, prawda? I oni czekali na Ducha Świętego. I to według teologów to właśnie jest tak, że to trwanie po Eucharystii, po zakończeniu oficjalnej liturgii, to jest właśnie takie oczekiwanie na Ducha Świętego. I to potwierdza papież Pius XII, właśnie mówiąc, ganiąc modernistycznych teologów, którzy twierdzili, że no nie ma co po Eucharystii zrobić jeszcze dziękczynienia, czyli w języku greckim Eucharystii, no bo według nich, tych modernistów, no to już nie ma sensu. Natomiast papież właśnie Pius XII mówi, że jest odwrotnie, że właśnie gdy się rozwiązuje publiczne zgromadzenie wielu, ale teraz każdy może już w jedności z Jezusem właśnie
indywidualnie
mnożyć owoce tego jednoczenia.
Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za ten głos, za to przekazanie nam tej ważnej sprawy dziękczynienia po Eucharystii. Serdecznie Pana pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy i myślę, że tak możemy powiedzieć, że to jest 500 lat w tym roku, jest 500 lat od urodzin świętej Teresy z Avila, reformatorki zakonu żeńskiego karmelitanek bosych. No to jest takie niesamowite świadectwo, myślę, taki głos szukania osoby, która żyje życiem konsekrowanym, rozumiem tu bardzo osobistym, niezrzeszonym w żaden sposób, ale jednak kierowanym przez spowiednika. To pokazuje, jak różne mogą być formy. To nam, można powiedzieć, musimy mieć oczy otwarte, jak dookoła nas może być dużo osób konsekrowanych. Pewnie nawet statystyki tego nie ujmują. No i to jest takie budujące, że jest poszukiwanie pogłębienia wiary i też świadectwa. Myślę, że formy są bardzo różne, bo to jest taka trochę jak, można powiedzieć, uroda ludzi jest bardzo różna, tak jest uroda różna albo łaski, albo tej formy związania z Bogiem. I ja tak sobie myślę, to co Pan Wojciech mówi, to taka szczególna jego wrażliwość. I to chyba jest jakaś łaska szczególna. Myślę, że bardzo dużo może przez to zrobić, ale myślę też, że są różne inne charyzmaty i wrażliwości. To my wiemy, jak gdyby z tego naszego podwórka tutaj matka przed chwilą czytała nam, mówiła nam o różnych nazwach zgromadzeń żeńskich kontemplacyjnych, jak to dużo imion założycielek tu się przewinęło. My wiemy, ile jest różnych zgromadzeń żeńskich, albo nawet żartujemy czasami, że nie wiemy. I życie konsekrowane to jest bogactwo form, niesamowite bogactwo form, bogactwo łask Ducha Świętego i bogactwo ludzi, którzy na nie odpowiadają.
No bo to jest bogactwo fantazji Pana Boga. Pan Bóg ma fantazję nieograniczoną. Ja a propos też tego, co Pan Wojciech powiedział o miłości oblubieńczej, to właśnie w dokumencie, w instrukcji Verbi Sponsa, oblubienica słowa, czytamy, że historia ludzkości jest historią miłości oblubieńczej, całej ludzkości. Człowiek jest powołany do intymnej relacji z Bogiem, każdy. Syn Boży przedstawia się właśnie jako Mesjasz oblubieniec, który chce urzeczywistnić zaślubiny Boga z ludzkością w cudownej wymianie miłości, która rozpoczyna się we wcieleniu, osiąga szczyt w męce i trwa wiecznie jako dar w Eucharystii. I sam Bóg uzdalnia nas do odpowiedzi tą miłością. Jest to wymiar oblubieńczy właściwy całemu Kościołowi, a w sposób szczególny osobom konsekrowanym.
Trwają rozmowy niedokończone. Obudźcie świat, rok życia konsekrowanego. Przypomnę, że naszymi gośćmi są siostra Radosława Podgórska, franciszkanka, służebnica Krzyża z Lasek, siostra Auzilia Gołębiowska, Klaryska Kapucynka, opatka klasztoru w Ostrowie Wielkopolskim, pani Katarzyna Owczarek z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz ojciec Tomasz Kot, prowincjał jezuitów z prowincji wielkopolsko-mazowieckiej. Już za moment wracamy i dalej odbieramy też telefony, a tymczasem chwila na muzykę.
Amen.
22:57, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać siostry i w ogóle wszystkie...
A możemy znać pani, chociaż pani imię?
Moje imię Wanda.
Tak, słuchamy.
Z Mazowieckiego. Ja chciałam zapytać, czym się różnią osoby konsekrowane od zakonnych? To tylko tyle mojego pytania, przechodzę na odbiór.
Bardzo, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy pani Wanda za to pytanie.
Coś teraz... tak wszyscy na mnie patrzą.
To, dobrze, to powiedzmy sobie tak. Droga pani Wando, to by można powiedzieć sobie coś takiego, że czym się różnią kobiety od matek? Ano tym, że i matki są kobietami, i wszystkie są kobietami, ale nie wszystkie kobiety są matkami, prawda? I to jest dosyć jasne, to można robić w inny sposób. Można powiedzieć, że tak samo jest, że osoby konsekrowane to jest takie pojęcie szerokie, które obejmuje wszystkie formy życia w Kościele, które próbują żyć radami ewangelicznymi, albo mówiąc ślubami posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ale nie wszystkie osoby konsekrowane są zakonnikami i zakonnicami. To znaczy, że wszystkie zakonnicy i zakonnice są osobami konsekrowanymi, ale nie wszystkie osoby konsekrowane są zakonnikami i zakonnicami. Zakon to jest pewne ciało takie, które stworzy wspólnotę, która żyje według pewnej reguły, pewnych konstytucji i jak gdyby ma formę życia zakonnego. A instytuty życia konsekrowanego też mają pewną formę, o tym zaraz pani Katarzyna powie, ale jeszcze są także osoby, które w ogóle nie żyją w żadnej wspólnocie, a są konsekrowane, takimi na przykład mogą być próżni pustelnicy.
No wiedziałam, że mogę na ojca liczyć, naprawdę, bardzo dziękuję. Jezuici są zawsze wspaniali. Dziękuję. Tak, tak, a już do rzeczy. Osoby świeckie konsekrowane, to jest taki... nowe powołanie, chociaż gdyby patrzeć na historię powołań w Kościele, chociażby te zgromadzenia, które zostały założone przez ojca Honorata Koźmińskiego, można powiedzieć, że w zamyśle mogły być takimi właśnie instytutami świeckimi, tylko wtedy jeszcze ta forma nie była do przyjęcia w Kościele, nie była zrozumiana, zresztą były różne uwarunkowania też i polityczne. Ale jeśli patrzymy na to, to właściwie taka była idea. Te siostry miały wejść właśnie do świata. Były siostry, które szły do fabryk, to siostry fabryczne. Były takie, które pracowały gdzieś w jakichś gospodach, prowadziły właśnie takie bezalkoholowe gospody. Więc był taki zamysł już od dawna. Natomiast odkąd... można powiedzieć, 50 parę lat trwa taki właśnie rozwój instytutów świeckich, czyli osób świeckich, żyjących w świecie, radami ewangelicznymi, które nie wyróżniają się niczym szczególnym, nie noszą jakichś znaków szczególnych, nie mają klauzury, żyją w świecie ze świeckimi, żyją w swoich rodzinach, w swoim domu, nie podejmują jakoś wspólnie dzieł, choć oczywiście są też instytuty świeckie, które podejmują jakieś wspólne dzieło. Na przykład mój instytut jest bardzo ściśle związany z ruchem Światło Życie. No i to jest taka główna charakterystyka, czyli te osoby, które żyją konsekracją, żyją tymi radami ewangelicznymi, ale w świecie tak, aby nikt po zewnętrznym jakimś znaku nie mógł ich przyporządkować. To jest bardzo ułatwiające czasem rozmowę, bo ktoś na przykład zadaje pytanie, no ale to jest pani jakąś zakonnicą? Mówię, nie, nie jestem. I wtedy ta rozmowa też inaczej przebiega, bo czasami zakonnica jest jakby, aha, no to tak, ona musi tak mówić, bo przecież jest zakonnicą, więc musi tak mówić o Panu Bogu. A kiedy mówię, nie jestem, no rodzi się takie pytanie, tak? Jeśli nie jest, a tak mówi, to coś w tym może być. Na dzisiejszy, być może dla dzisiejszego świata jest to potrzebny znak i potrzebne powołanie, skoro są ciągle nowe powołania do tej formy życia. Na stronie www.kkiś.pl możemy znaleźć 30
instytutów świeckich, które są w Polsce. Jeden z nich jest męski, pozostałe są żeńskie, ale męskich jest też w świecie trochę więcej, ale akurat w Polsce jest ten jeden.
Zatem odbierzmy już następny telefon. Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie już, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Czesław Rechul. Pracuję w Olkuszu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości i ojca prowadzącego.
Również.
I tak w związku z tematem takie kilka myśli, które przyszły mi do głowy i tak w sercu poczułem, że dobrze, żebym chciałbym to powiedzieć właśnie, że w swoim życiu bardzo wiele razy spotkałem wspaniałe siostry i bezhabitowe, i habitowe, i klauzurowe, i czynne. Tutaj właśnie zdaję sobie sprawę, że może właśnie moje życie mogło zupełnie inaczej wyglądać, gdyby nie ogromna i wytrwała modlitwa właśnie sióstr, które tę modlitwę ciągle obiecywały i mogłem być zawsze pewien tej modlitwy na każdy dzień. Niejednokrotnie będąc na rekolekcjach, prowadząc rekolekcje, czułem tę modlitwę. I za to bardzo serdecznie dzisiaj chcę Bogu podziękować i tym wszystkim siostrom, które mnie zawsze wspierały w moim kapłańskim życiu. Bardzo serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże i niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać. Siostry, tak.
Zamilkły.
Może jeszcze jeden taki temat poruszyła, że życie zakonne, nasze życie konsekrowane, w miarę jak jest oddane Bogu bez reszty, w miarę jak właśnie chcemy nieść ten krzyż bez narzekania, z radością, to jest źródłem ogromnej radości. I takiej radości, którą myślę, że no, że jest wyjątkowa, że trudno ją gdziekolwiek indziej znaleźć, bo to jest radość, która pochodzi od Boga, to jest radość Boża, jaką mamy wtedy w sercu. Tą radość daje nam miłość, bo miłość bez radość, bez miłości jest tylko radością pozorną. I my widzimy, jak ludzie w świecie właśnie poszukują tej radości, przyjemności właściwie. I tak szukają, zmieniają gorączkowe szukanie coraz to nowych wrażeń i wciąż ten niedosyt, bo tylko miłość Boża napełnia i sprawia właśnie, że jesteśmy pełne tej Bożej radości. I radość i krzyż nie sprzeciwiają się sobie, ale przeciwnie. Właśnie myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, że jeżeli poświęcamy się, coś dobrego uczynimy, zapomnimy o sobie, to daje to ogromnie dużo radości. Natomiast zamykanie się w sobie, taki egoizm, izolowanie się od innych, niepatrzenie na to, jakie potrzeby ma bliźni, to człowieka wpędza w taki smutek, w taki egoizm, w taką samotność. A właśnie udzielanie się innym, zapominanie o sobie, a przede wszystkim właśnie czynienie tego wszystkiego z miłości ku Bogu i dla zbawienia braci i sióstr. To jest źródłem ogromnej radości. Bo nieraz ludzie nas się pytają, siostry takie są radosne i pogodne. To jest właśnie źródło naszej radości. Ta miłość Boża, pewność, że Bóg jest miłością i że nas wzywa do tej miłości, że nas kocha takimi, jakimi jesteśmy.
To najsmutniejsze jest spotkać smutną siostrę.
Właśnie, no właśnie, Bóg jest miłością, prawda? I ta miłość musi być codziennie żywiona. I to, co siostra wspominała, że jest 7 godzin modlitwy. W zgromadzeniach czynnych, tak sobie obliczyłam, mniej więcej może być około 4 godzin, 3,5-4. Więc to też też myślę, że możemy powiedzieć też sporo. A mamy jeszcze właśnie normalny czas pracy. Ale tak sobie myślę, o źródle, bo matka tutaj mówi bardzo często o miłości oblubieńczej. I ta miłość oblubieńcza z naszej strony to, co możemy dać, to może musi być kultywowana, bo jeżeli w naszym życiu zabrakłoby modlitwy, trwania przy Eucharystii, adoracji, no to nasze życie nie miałoby tutaj sensu. I bardzo często mówimy o eucharystycznym wymiarze też, o takim zatrzymaniu się przy Panu Jezusie i żywieniu się z właśnie tego codziennego pożywienia słowa, Eucharystii i właśnie adoracji, czyli postawy dziękczynienia. Czyli każdy dzień móc rozpocząć od dziękczynienia i wtedy wiadomo, że to będzie ten czas radości, który będzie nas prowadził. Oczywiście to może być pokój i radość w krzyżu. To się tutaj, chociaż mówię paradoks, ale tak mówiła nasza matka założycielka, matka Czacka, i która była osobą niewidomą, więc to jest zupełnie też takie doświadczenie, kiedy krzyż, kiedy trudność może stawać się radością, ale myślę, że nasze życie, gdyby nie zaczynało się od adoracji, gdyby nie było żywione Eucharystią codzienną, nie miałoby takiej radości, a może by można powiedzieć takiej głębi, która by nam pomagała codziennie wejść w siebie i rozpoczynać życie od nowa, bo tak jak wspominaliśmy o doskonałości, czy jesteśmy osobami doskonałymi, czy nie, i przecież wiemy, że przed Soborem byliśmy stanem doskonałości, określany jako stan doskonałości, a teraz jest stan dążenia do doskonałości. Więc to jest tak, wszystkie te aspekty nam się łączą, że wszyscy jesteśmy w drodze, a i wszyscy się żywimy i wszyscy staramy się być przy Panu Jezusie, a jednocześnie też prowadzimy do Niego. I myślę, że to jest, zawsze mnie napełnia takim ogromnym, trudno określić, nawet takim zastanowieniem albo też dodaniem takiej, nie umiem teraz w tej chwili znaleźć słowa, ale że zastanawia mnie, Panie, dlaczego ja, a nie kto inny, kto jest bardziej święty ode mnie, prawda? A jednak Pan Bóg powołuje w tym stanie i powołuje do tej, powołuje do jednej świętości różnymi drogami. Znowu wracam, Ojcze Tomaszu, do tego GPS-a. Ale też mówimy o Ewangelii i w wywiadzie z arcybiskupem José Rodríguezem Carballo właśnie on też mówił, że Ewangelia i życie Ewangelią i również adoracja, Eucharystia nadaje nam, możemy powiedzieć, takiego wewnętrznego tchnienia do każdego naszego źródła, żeby właśnie nasze charyzmaty były nadal aktualne.
To papież Franciszek w liście na rok życia konsekrowanego mówi, że Ewangelia powinna być vademecum naszym na co dzień.
Właśnie nie reguły, każdą tylko Ewangelia.
Tak, no bo to ja pamiętam kiedyś taką dyskusję z jednym z moich współbraci, który mówił, no tak, próbując powiedzieć, że jest, że to się Ewangelia liczy, no a nie tu konstytucje, reguły, to Ewangelia jest. No ale tak naprawdę, no to wszystkie reguły, wszystkie konstytucje naszych założycieli, to tak naprawdę była próba interpretacji, przełożenia Ewangelii na ten czas dzisiejszy, bo tak sobie myślę, jest pewne niebezpieczeństwo, że my po prostu możemy powiedzieć Ewangelia, miłość, i to są słowa, wytrychy, i one są prawdziwe, ale my możemy je zdewaluować i jak gdyby konstytucje to bardzo konkretne czasami reguły, które mówią, jak w konkretnej rzeczy miłość, o której mówi Jezus, ma się wyrazić wobec twojego brata, twojej siostry w tej sytuacji i tak dalej. Ale tak czy inaczej, to w tym wszystkim chodzi o ducha Ewangelii, o to, co jest, to, co z Ewangelii uchwycili, usłyszeli nasi założyciele i co my powinniśmy dzisiaj słyszeć.
I już odbieramy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Ewa Maria z Warszawy. Ja chciałabym wrócić do tego pytania ojca prowincjała, co by było, gdyby nie było klasztorów, gdyby nie było zakonów, to znaczy życia konsekrowanego. Myślę, że takim przykładem może być okres stalinowski, kiedy zlikwidowano wiele zakonów, kiedy działał Kościół w ukryciu w wielu krajach, jak w Czechach na przykład, a mimo to to życie pulsowało Boże i było dużo powołań do stanu kapłańskiego, do stanu zakonnego, chociaż seminaria i było to wszystko w ukryciu. I tu się objawiła jakaś niezwykła moc Kościoła, że to przecież w Chinach też mamy przykłady takiego zachowania. Tam, gdzie jest prześladowanie, bardzo często jak gdyby ten charyzmat zakonny, charyzmat kapłaństwa ożywa, staje się jeszcze bardziej silny. Tym cierpieniem, tym właśnie oddawaniem życia, cierpieniem, bo przecież wielu księży siedziało w więzieniach, bardzo okrutnie torturowanych, specjalnie torturowano księży, gorzej nawet niż innych. Ilu było w gułagach, na zesłaniu, w obozach koncentracyjnych, przecież mamy świętych i błogosławionych z tego okresu. I myślę, że po prostu coś, co powołał Pan Bóg, jest niemożliwe unicestwić. Także życie zakonne, o którym mówił przecież Chrystus, że są tacy, którzy są powołani dla królestwa, czyli tacy powołani dla królestwa będą zawsze. I chwała Bogu za to, bo my się cieszymy, kiedy widzimy księdza, kiedy widzimy zakonnicę na ulicy, bo wiemy, że ten Kościół żyje, przecież oni obmadlają nas, obmadlają świat. Przecież mała Tereska jest patronką misji, a nigdy na misjach nie była, ale zakony kontemplacyjne obmadlają teren dla misjonarzy, bo przecież to jest teren często bardzo nieprzyjazny misjom, a oni się modlą, czyli w duchu nie ma przestrzeni i czasu. Można dotrzeć wszędzie i przygotować miejsce dla tych, którzy przyjdą już nauczać. I dziękuję Bogu za to, że są księża, że są zakonnicy, że są siostry, że są instytuty świeckie, bo to jest wielki dar dla Kościoła. Chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękujemy bardzo, Pani Ewo.
Ja tak myślę, że Pani Ewa to nam tak trochę przypomniała sąd Gamaliela z Dziejów Apostolskich. To wtedy, kiedy apostołowie zostali uwięzieni, no i on wtedy powiedział, że słuchajcie, jeśli to jest od Boga, mówił, puśćcie ich wolno, bo jeśli to jest od Boga, to po prostu wy, próbując ich zatrzymać, nie dacie rady, to po prostu i tak będzie. Natomiast jeśli to jest od ludzi, to dajcie sobie spokój, to po prostu samo zaniknie. I rozumiem, że Pani Ewa powiedziała, dając przykład tych trudnych czasów, prób rzeczywiście likwidacji różnych form życia zakonnego, czy w ogóle Kościoła, no jako takie świadectwo, które mówi, że tak w trudnych czasach po prostu to różne ludzkie zakusy nic nie dadzą, bo jeśli to jest z Boga, to i tak będzie trwało.
Wiemy też, był wspominany ten list apostolski Ojca Świętego na rozpoczęcie roku konsekrowanego, tak, do wszystkich osób konsekrowanych. I Ojciec Święty tam zwraca szczególną uwagę na pewne rzeczy, na cele życia konsekrowanego. Jakie to będą cele w tym roku? Co takiego powinniśmy jako osoby konsekrowane, ale pewnie jako też inni, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę?
Tak,
Ojciec Tomasz.
Dobrze, to jak jestem wywołany, to tak powiem, że list określa taką fajną strukturę, że mówi, że po pierwsze, jakie są cele tego roku, to znaczy nie tyle może samych zakonów czy form życia konsekrowanego, ale po co w ogóle ten rok jest, co ma się w nim dziać. Później mówi o oczekiwaniach, jakie papież ma wobec osób żyjących życiem konsekrowanym, a potem to właściwie mówi, że kończąc ten list, że go pisze do całego Kościoła, nie tylko do i nawet poza Kościół w pewien sposób, bo także pisze do, zwraca się, czy mówi o formach pewnego życia konsekrowanego w innych kościołach niż Kościół katolicki. A mówiąc o cele, no to czemu on ma służyć? Ano ma służyć temu, żeby właściwie wszystkie zakony, wszystkie formy życia konsekrowanego troszeczkę zrobiły taką anamnezę, takie przypomnienie sobie, opowiedzenie historii, nie po to, żeby to były jakieś wykopaliska archeologiczne, albo żeby to było chwalenie się, tylko po to, żeby po prostu wrócić do źródeł przypomnieć sobie, trochę mi tak się kojarzy z prorokiem, który mówi, żeby Izrael wrócił na pustynię, z prorokiem Ozeaszem, wrócił do swojej pierwszej miłości. Ja to tak rozumiem, że papież Franciszek nas do tego wzywa, a ten powrót taki do źródeł to po to, żeby dziś, teraz, wróciwszy do tej pierwszej miłości, z pasją przeżywać teraźniejszość. Żeby rzeczywiście przypomnieć sobie, że te wszystkie nasze formy życia, to tak naprawdę to jest odczytanie Ewangelii, to jest odczytanie odpowiedzi na Ewangelię. No i popatrzenie z nadzieją na przyszłość. Tu myślę, że przyszłość jest bardzo różna, w Europie szczególnie. My, no to jest bardzo, bardzo różnie, bo można powiedzieć, nie zawsze jest wszędzie tak samo i to jest trudno zrozumieć, ale jest w Polsce, na przykład był notowany pewien spadek powołań w porównaniu z tym, co kiedyś było i nas to trochę martwi, bo to jest, wiadomo, że to jest takie pytanie, a czy w takim razie my nie żyjemy tak jak trzeba, czy może rzeczywiście trzeba coś naprawić. To jest taki zawsze znak zapytania, chociaż mogą być powody też zewnętrzne, różne, no bo społeczeństwo ewoluuje, bo Kościół nie ma dobrej prasy w różnych mediach i to nie jest zawsze sprawiedliwe. Ale Ojciec Święty mówi, spojrzyjcie w przyszłość z nadzieją, bo nie statystyki, bo nie wielkie liczby i wielkie dzieła są waszą mocą, ale rzeczywiście to sam Bóg, dla Boga nie ma nic niemożliwego. I jeśli Bogu zawierzycie, jeśli wy całkowicie się oddacie, poświęcicie, można powiedzieć, konsekrujecie, pójdziecie za tym, to jest przyszłość. A rzeczywiście trudno jest zrozumieć te różne statystyki powołaniowe, bo można powiedzieć, a w tym roku jest więcej, na przykład zakony męskie odnotowały w tym roku, że jest więcej. Jak patrzymy na przykład tylko z podwórka jezuitów, na przykład w Europie jest więcej powołań i w tym roku nie to, że to Polska, bo zazwyczaj Polska tradycyjnie statystyki poprawiała europejskie, a w tym roku nie. W tym roku statystyki są poprawione w krajach, w których byśmy się nie spodziewali. We Francji na przykład jest więcej powołań. Francuzi mają w tej chwili więcej powołań w nowicjacie niż nasza prowincja w Polsce. To jest coś zaskakujące. To jest dobry znak dla tamtego kościoła i trzeba się z tego cieszyć. To nie konkurencyjnie mówię, chociaż czasem to się przyzwyczailiśmy się do tej dumy. No ale to nic, to jest trudno zrozumieć, a papież mówi nam spokojnie, nie patrzcie na te statystyki, patrzcie na coś innego, na coś ważniejszego. I to dobrze, bo to uzdrawia i każe inaczej spojrzeć. To tyle, jeśli chodzi o cele tego roku, czemu on ma służyć. Myślę, w tych trzech punktach to jakoś się wyczerpuje.
Do mnie chyba tak najbardziej dotarło to zdanie. Życie konsekrowane jest złożone. Jest pełne łaski, ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości. Pragniemy też z mocą pokazać światu, ile wśród nas jest świętości i żywotności.
Jeszcze też wśród celów roku życia konsekrowanego Ojciec Święty w temacie o teraźniejszości z pasją dał nam również drogowskazy, ale jednocześnie stawia nam pytania do rachunku sumienia, ponieważ zadaje nam takie pytanie, czy pozwalamy, by Ewangelia była dla nas wyzwaniem. To jest takie pierwsze pytanie. A kolejne pytanie, czy Jezus jest naprawdę pierwszą i jedyną naszą miłością, jak to postanowiliśmy, kiedy złożyliśmy nasze śluby. I w konsekwencji umiłowania Jezusa jest też, czy dostrzegamy każdą osobę, którą spotykamy na naszej drodze i umiemy ją kochać tak, jak kochał ją Jezus, jak kochają Jezus. I dopiero po tych aspektach Ewangelii Jezusa i bliźniego Ojciec Święty stawia nam pytanie i jednocześnie zadanie przejrzenia naszej wierności misji. Czy odpowiadamy pytaniom, które przedstawia nam współczesny Kościół, współczesne społeczeństwa, ale oczywiście ważna, najważniejsza osoba Ducha Świętego, czy słuchamy Ducha Świętego w
odszukiwaniu, odczytywaniu naszej wierności. Bo właśnie jeszcze ojciec Carballo tak ładnie powiedział, że wierność misji jest zawsze świeża, zawsze nowa i zawsze odnawiająca się poprzez znaki czasu. I potem ja jeszcze przy tej teraźniejszości z pasją zaprasza nas Ojciec Święty, byśmy byli mistrzami komunii, świadkami budowniczymi projektu komunii i dawania konkretnego wzoru wspólnoty. Więc mamy rzeczywiście bardzo, bardzo ważne zadania i na pewno będzie to rok nie przejrzenia się, nie stanięcia tylko w świetle konstytucji, w świetle dekretu Perfecte Caritatis, które będzie obchodził 50. urodziny, ale również będzie takim dobrym spojrzeniem w przyszłość, czyli tak jak ojciec mówił, z nadzieją w przyszłość.
A propos tej statystyki ilości powołań, to tak się słyszało, że teraz rok życia konsekrowanego, może w Polsce trochę ruszą powołania, może będzie więcej powołań, ale to na pewno nie o to chodzi i może wcale ich nie być więcej, bo jak patrzymy na działanie Boga w historii, to Pan Bóg nigdy nie stawiał na ilość. Kiedy Żydzi, Izraelici walczyli, to wcale nie chodziło o to, nieraz było ich dużo mniej niż ich przeciwników, wrogów. Chodziło o wiarę, a nie o ilość. I w naszym przypadku też może to, że nas jest mniej, może Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy teraz postawili na jakość, nie na ilość.
Może bardziej będziemy liczyli na Niego, jak będziemy czuli
właśnie,
się słabsi.
Tak.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy zatem już następny telefon. Hello? Jesteśmy na antenie Radio Maria. Bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. I bardzo proszę o wyciszenie radia. Słyszę go gdzieś tam w tle, a będzie lepiej nam się komunikować.
Tak, tak. Wyłączam.
Kto się z nami połączył?
Halo?
Tak, kto się z nami połączył?
No, mówi Wanda z Wielkopolski, z archidiecezji poznańskiej.
Miło nam, tak. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby konsekrowane i czcigodnego ojca Marcina, a także ojca jezuity.
Bóg zapłać, ale przejdźmy do rzeczy, bo już nam się kończy czas.
Tak, tak. Jestem osobą konsekrowaną. A nie chcę się skupiać na sobie, tylko nurtują mnie pewne myśli i chciałabym się podzielić taką prawdą. Jestem pedagogiem i nauczycielem też i katechetą. Około 40 lat jestem nauczycielem i chciałam też, a powołanie jako osoba konsekrowana realizuję. W związku z tym chciałam podzielić się tą prawdą, że Pan Bóg daje powołanie, w terminie powołanie musimy widzieć właśnie to powołanie wspólne do świętości, do drogi życia, ale także bywa tak, że i Duch Święty bardzo jasno daje powołanie do zawodu, to znaczy zawód się używa w terminologii świeckiej, ale to też jest jako powołanie, bo chciałam się podzielić takim świadectwem, że jako nauczyciel to powołanie dał mi jasno Duch Święty poznać, będąc dzieckiem w wieku niemalże przedszkolnym, bo bawiłam się wtedy nauczycielkę, rysowałam dzienniki, 9 lat miałam już szkołę wybraną nauczycielską, a 15 lat do tej szkoły nauczycielskiej pedagogicznej poszłam. A jak zobaczyli mnie drobniutką, szczuplutką, to powiedziano w szkole, że mnie nie przyjmą, bo piłki nie będę miała siły rzucić. A ja jestem już w tej chwili nauczycielem 40 lat. I co więcej, uklękłam przed, mimo że komunistyczne czasy były, przed grzenium, które przyszło, pedagog, pani profesor WF-u, dyrektor, lekarz i przypatrywał się, co to za dziecko z trzeciej klasy przyjeżdża na egzaminy. Miałam wtedy 15, wyglądałam jak szczeciej. I stąd chciałam powiedzieć, że uklękłam przed nimi ręce w górę i powiedziałam, na życie, a śmierć, do dzieci i młodzieży jestem stworzona. I tutaj mając właśnie 15 lat, po wszystkich egzaminach warunek dostałam, jak wszystkie egzaminy na piątki pozdaję, no to będę przyjęta. I chciałam to powiedzieć, że bardzo jasno Duch Święty do tych zadań wobec ludzi, czyli czy jako katecheta, czy jako nauczyciel, czy jako lekarz, czy ksiądz, już może dawać w wieku dziecięcym. I zwracam się tutaj z tą świadomością, że Pan, mówię z własnego doświadczenia to, że my jako uczący dzieci, czy katechezy, czy nauczyciele innych przedmiotów, czy jako kapłani, tak dzielę się tą troską, żeby czuwać też nad darami, jakie dzieci mają w dzieciństwie i uszanować to, mieć to na uwadze, że to jest owoc Ducha Świętego, który daje znak, że w ten sposób przejawia się, że Bóg wzywa do tego powołania, bo być nauczycielem czy lekarzem też jako z powołania to jest wielkie zadanie, bo zawsze praca z ludźmi jest służbą prowadzenia ludzi do świętości, sumując razem, biorąc całościowo człowieka.
Bardzo dziękujemy Pani Wando za ten głos, bo myślę, że jest bardzo treściwy.
Ale jeszcze jedna bardzo istotna.
Ale bardzo krótko, bardzo bym prosił już teraz.
Bardzo istotna. Ja wstępowałam do klasztoru, bo jestem osobą konsekrowaną. Wstępowałam do klasztoru w 70-tych latach, 1970 lata, dokładnie 79. I od tamtych czasów do dzisiaj nie miałam gdzie za bardzo tego powiedzieć, bo jestem bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o podawanie rad. Zawsze się troszeczkę
Ale do rzeczy, tak?
I tu chciałam właśnie powiedzieć tak, mam, znając problemy dzieci i młodzieży, które chcą wstąpić do klasztorów, czy mają powołanie lub w zarodku jest to powołanie, chciałabym tu powiedzieć, że zwracam się do najwyższych przełożonych, tutaj mamy przedstawicieli, najwyższych przełożonych, czy żeńskich, czy męskich, żeby zatroszczyć się w tych konstytucjach i regułach o rodziców tych osób, które pragną wstąpić, bo to jest bardzo psychologicznym hamulcem przed wstąpieniem, kiedy mają w domu starszych rodziców, a są jeszcze sytuacje, że nie ma kto się tymi rodzicami zaopiekować, czy też osoby z rodzeństwa chore jakieś zdarzają się, ja własnego doświadczenia też to wiem. I chciałam tu powiedzieć, żeby zgromadzenia, przyjmując kandydatów, na przykład przyjmowały te osoby, bo tam może być prawdziwe powołanie, ale zwiększyć zatroskanie o starszych rodziców, osób, które już są w klasztorach i osób, które wprowadzą życie konsekrowane.
Dobrze, rozumiemy apel. Bardzo Pani dziękujemy, Pani Wando. Serdecznie pozdrawiamy. Czy dziękujemy jakiś głos w tym kontekście?
No, bardzo. I faktycznie jest to nasza troska o rodziców jest zawsze też troską wielką, a jednocześnie połączoną z wielkim dziękczynieniem. Gdyby nie oni, to i nas też by nie było.
Kończy nam się program. Jeszcze mamy te kilka minut, ale w ramach takiego podsumowania wiem, że o wielu rzeczach jeszcze na pewno nie powiedzieliśmy. Nie wybrzmiało to.
Rozmowy niedokończone.
No właśnie.
Tak, ale mnie się wydaje, że jedno zdanie byłoby konieczne jeszcze, żeby padło. Mianowicie to, że my, osoby konsekrowane, zakonnice, osoby konsekrowane, w sposób szczególny rozpoznajemy się w Maryi Dziewicy i uwieczniamy jej tak, jej fiat. Upodabniamy się do niej i Maryja jest dla nas taką gwiazdą. Wydaje mi się, to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i tym żyć.
Jeszcze gdy mówiliśmy o powołaniach, że nie mamy się co martwić, bo Pan Bóg powiedział, nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Więc myślę, że to jest takie, też Ojciec Święty to zdanie przywołał, więc my się nie lękamy, idziemy z nadzieją, ufając Panu Bogu i że będziemy wprowadzeni i On wie najlepiej, co dla każdego z nas jest dobre.
To jeśli ma być takie zdanie na koniec, troszkę podsumowujące, tytuł tej audycji Obudźcie świat, to tak papież Franciszek mówi do osób prowadzących życie konsekrowane. Obudźcie świat jak? Prowadząc odmienne życie, odmienne od świata, czasem zagonionego, zapędzonego. Odmienne nie dlatego, że jesteśmy odmieńcami, ale dlatego, że to Ewangelia nam wyznacza i dyktuje, jakie to życie ma być. I tego pewnie sobie trzeba życzyć, bo nie tylko nam, osobom konsekrowanym, żeby tak było, ale wszystkim ludziom, bo to jest dar, życie konsekrowane to jest dar dla całego Kościoła i oby tak było.
Ja nie umiem podsumowywać, nigdy tego nie robię. Mam ogromne trudności, ale mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Pan Bóg mnie kocha.
My też się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo za te rozmowy niedokończone. Jeszcze za chwilę spotkamy się na wspólnej modlitwie na zakończenie dnia na komplecie. Ja Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi w programie byli, którym bardzo dziękuję, pani Katarzyna Owczarek,
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.
Bardzo dziękuję. Była z nami również siostra Radosława Podgórska, franciszkanka, służebnica Krzyża z Lasek.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Siostra Auzilia Gołębiowska, klaryska kapucynka, opatka klasztoru w Ostrowie Wielkopolskim, a także wiceprzewodnicząca konferencji sióstr klauzurowych.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Oraz ojciec Tomasz Kot, prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego.
Bardzo dziękuję i z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Już za moment spotkamy się na modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie.
Vivremo in te.